że 24 punkt porządku sesji został zawieszony. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem przystępujemy teraz do realizacji punktu interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chce przedstawić swoje interpelacje? Ja poproszę o ekran do prowadzenia debaty. Nie jest potrzebne. Proszę o ekran do prowadzenia. Nikt nie chce składać interpelacji. Interpelację chcesz przedstawić? To proszę się zgłosić. Ja pytam, proszę o zgłaszanie się tu, żebym wiedział. Tu jest. To są interpelacje, tak? To pan radny Janusz Kapuściński przedstawia swoją interpelację. Bardzo proszę. Zapytaj panów, bo oni tu byli. Bardzo proszę, pan radny Janusz Kapuściński.
Nie. Ja się tylko troszeczkę uspokoi sytuacja z panią Kasią.
Ale jak tak sami z siebie? Pan radny Janusz Kapuściński przedstawia interpelację. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący.
Proszę wyzerować czas, który jest potrzebny na interpelację. Tak jest.
Dobrze. Czyli jeszcze raz. Panie prezydencie, wysoka rado, panie przewodniczący, szanowni goście. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i dostałem niepokojący sygnał z okolic terenu Parku Sołackiego. To, co tutaj za chwilę Państwo zobaczą, a już tam niektóre zdjęcia wiszą, niech Pan postojem nie tak szybko przemieszcza. Jest to teren po prostu przylegający do ulicy Litewskiej, czyli tuż przy samym parku i mamy tam jakieś wiatrołomy. Proszę bardzo, dalej. No i proszę Państwa, takie śmietniska. To jest perła naszych parków. Najpiękniejszy park, w sumie najbardziej lubiany przez dzieci i młodzież oraz rodziców. Przyjeżdża tam mnóstwo ludzi i przecież gdzie są służby miejskie, skoro tyle tutaj śmieci różnych tam, o, taki jakiś tam toaleta stoi, widocznie to jest jakaś na pewno coś. W każdym bądź razie ten teren jest też zasiedlony przez osoby, oj, tu widzimy tam jakaś altana stoi, tu sobie tam wietrzą jakieś swoje rzeczy. I na to zdjęcie chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. Tam jest krąg kilkumetrowy wypalony. Czyli przecież w takim miejscu, przy takiej roślinności nie wolno przecież palić, jeszcze suche trawy są i po prostu tam nie ma żadnej ingerencji służb miejskich. Pytam się, gdzie jest Straż Miejska, gdzie są prezydenci, którzy tego nie widzą. Ja też tam akurat nie zajrzałem, ale mając ten sygnał, udałem się na miejsce. To jest sytuacja sprzed 2 dni. Zresztą tamte zdjęcia mają i datę, i godzinę, także można sprawdzić, bo te zdjęcia przekażę panu prezydentowi do wykorzystania i gorąca prośba o interwencję. Słyszałem, że dlatego mamy takie tam problemy, że ten teren po prostu nie jest sprzedany deweloperowi. Przecież to jest pas i klin zieleni. On nie może być sprzedany. Tam mamy ten park na końcu szerokości 80, maksimum 100 metrów. Miasto 500 tysięcy ma z zachodu 100-metrowej szerokości klin zieleni. On musi być poszerzony do torów kolejowych. Bo pamiętajmy, to wszystko się dzieje w tym trójkącie. Tory kolejowe, nie stachowska. I to jest od granicy parku w kierunku torów kolejowych. I naprawdę trzeba po prostu, mam propozycję z uczelni, z Uniwersytetu Przyrodniczego, ponieważ też wywodzę się, jak i ojciec pana przewodniczącego Ganowicza z Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego, mamy propozycję dla całej Rady, że dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego zaprojektuje nam tam rozwinięcie tego parku, poszerzenie do torów. Tych terenów, które jak widzimy, właścicielami tam jest i Akademia Rolnicza, czyli były teraz obecny Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Adama Mickiewicza i tam jeszcze inne instytucje oraz część jest działek również prywatnych. Dlatego też jeszcze raz zwracam się do pana prezydenta Wiśniewskiego, pana dyrektora urzędu, żeby jednak ten wstyd zmazać i zrobić tam porządek.
Dobrze.
Ale nie wpuszczając dewelopera, który nam zabetonuje cały teren, bo wtedy zauważmy, jaki mamy smog na Starym Mieście. A właśnie to jest klin, który ma nam tutaj wietrzyć i ten smog usuwać w sposób grawitacyjny, spływające powietrze od strony zachodniej, po prostu tutaj tą sytuację by zdecydowanie poprawiło. Murując tam ten teren, jeszcze bardziej pogorszymy zaistniałą obecnie sytuację Starego Miasta pod kątem smogowym, a teraz jesteśmy w okresie akurat największego problemu ze smogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy złożył pan tę interpelację na piśmie? To w takim razie proszę bardzo na przyszłość, że interpelacja powinna być złożona na piśmie, a tak to było to oświadczenie, które powinno być złożone w innym punkcie dzisiejszego porządku. Też nie zapytania, bo w tej chwili są interpelacje. No. Mam nadzieję. Jeszcze jest parę punktów, gdzie mógł pan to powiedzieć, a nie wprowadzać mnie w błąd. Kolejna interpelacja pani radnej Katarzyny Kretkowskiej. Po dwóch latach to już nawet...
Moja interpelacja dotyczy sytuacji na targowisku Sielanka. Wielokrotnie w przeszłości interweniowałam.
Pani radna ma na piśmie to wszystko i teraz.
A, właśnie tu. O. Dlaczego? Ja lubię pisać. Wielokrotnie w przeszłości interweniowałam w sprawie sposobu traktowania zwierząt i nielegalnemu handlowi na targowisku Sielanka. Uwłaczające prawom zwierząt praktyki miały zostać ukrócone. I odnosiłam wrażenie, że tak się stało. Natomiast ostatnie doniesienia organizacji zajmujących się prawami zwierząt świadczą, że problem jednak pozostał. Dwa dni temu ukazał się także w tej sprawie opisujący sytuację artykuł w lokalnej naszej gazecie wyborczej. Mimo kuriozalnego stanowiska powiatowego lekarza weterynarii, który nie doszukał się nieprawidłowości na tym targowisku, ani w fakcie sprzedawania na Sielance królików w reklamówkach, ani w zagrożonych gatunków małży, ani aksolotlów i nie widzi w tym najmniejszego problemu, cytuję, to jednak czytamy tutaj stanowisko jednej z organizacji, mimo dobrej chęci i sympatycznej współpracy ze Strażą Miejską, ograniczenia zarówno prawne, jak i liczbowe są nieubłagane. Wytyczne przełożonych Straży Miejskiej odnoszą się tylko do psów i kotów, czyli do pilotowania czy pilnowania kwestii traktowania psów i kotów, kiedy jako zwierzęta domowe należy według ustawy traktować również chomiki, króliki, ptaki ozdobne, świnki, morskie rybki, akwariowe i tym podobne. Problem jest szerszy. Mam w tej sprawie trzy pytania czy propozycje. Po pierwsze, czy władze miasta mogłyby zasugerować władzom powiatu zmiany na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii? Obecna osoba, która od lat sprawuje swój urząd, sprawuje ten urząd w sposób urągający zasadom, które powinny mu przyświecać, i to się przewija przez nasze kontakty z tym urzędem od lat także i stanowisko powiatowego lekarza weterynarii budzi od lat zdumienie w wielu sprawach, które bulwersują społeczność mieszkańców Poznania na linii jakby czy w kwestii takiego czy innego złego traktowania zwierząt. Po drugie, może przydałoby się zorganizować dodatkowe szkolenia dla Straży Miejskiej, taka żeby ułatwić jakby zajęcie się tymi różnymi problemami. Ja nie wchodzę już w szczegóły, które tam na tym targowisku ciągle mają miejsce. I po trzecie, proszę o, może pomogłoby przesunięcie większej liczby strażników na to nasze targowisko w porach najbardziej ożywionego tam handlu zwierzętami, bo tam na przykład w tej chwili, żeby ominąć zakaz handlu psami, to chodzą tacy tam panowie po tym targowisku, udając, że są z pieskiem na spacerze, no i podchodzą do ludzi i proponują sprzedaż. To są pieski, szczenięta pochodzące z nielegalnych hodowli, prowadzonych najczęściej w drastycznych warunkach, z takiej prymitywnej chęci zysku i powodujących stały wzrost liczby porzucanych, niechcianych szczeniąt. No, jak się nie uda sprzedać tych piesków, one są często porzucane, a w ogóle cały ten proceder jest nielegalny. Także prosiłabym o to, żebyśmy się zajęli sprawą sielanki, bo jak się okazuje, niestety ona powraca. To była moja interpelacja, mam jeszcze cztery pytania.
W związku z tym proszę Państwa o zapisywanie się do zapytań, a jako pierwsza niech zadaje pytania pani radna Kretkowska.
Dobrze, dziękuję bardzo. Mam pytanie, bo właśnie nie zdążyłam napisać interpelacji, więc mam pytanie dotyczące wycinki drzew wzdłuż ulicy Kolejowej na terenie, który jest zarządzany przez kolej, nie przez miasto, ale wycięto drzewa, głównie akacje rosnące na całej długości aż po dworzec kolejowy i dalej idzie ta wycinka w stronę mostu uniwersyteckiego. Wycinane było wszystko jak leci, zdrowe drzewa, krzewy, cały ten zielony pas, który odgradzał linię kolejową od ulicy czy od płotu, został wycięty w pień i publikowane są zdjęcia przez oburzonych mieszkańców Poznania z pytaniem, kto na to pozwolił. To jest teren niemiejski, ale musiał na tą wycinkę pozwolić nasz Wydział Ochrony Środowiska i mam pytanie, dlaczego dopuszczono do takiej wycinki i w jakim celu, bo to są drzewa, które rosły w taki sposób, że nie zakłócały jakby widoczności pociągów, etc.
Dobrze.
Mam drugie pytanie. Dotyczy szkoły specjalnej numer 103, to jest ulica Rycerska. Tam jest parking, który został powierzony w zarząd szkole. No i z tego parkingu korzystają mieszkańcy tej części Grunwaldu. I niedawno jest nowa pani dyrektor, która zmieniła zasady korzystania z tego parkingu, podnosząc stawkę, tłumacząc to wejściem w życie stawki minimalnej podniesieniem stawki minimalnej za pracę w Polsce. Okoliczni mieszkańcy, tam jest wiele starszych osób, które korzysta z tego parkingu i chcą, i także parkingowi, którzy tam, bo ten parking był jest dozorowany przez całą dobę i tam po prostu pracują cztery osoby. Teraz mają być dwie zwolnione. Zarówno mieszkańcy, jak i ci parkingowi tłumaczą, że wszystko się da zrobić na dotychczasowych zasadach i przy dotychczasowych opłatach, a pani dyrektor nie chce rozmawiać ani z tymi mieszkańcami, ani z tymi osobami, które tam pracują na tym parkingu i mam prośbę o interwencję Wydziału Oświaty zapewne w tej sprawie. Trzecie pytanie dotyczy naszej centrali telefonicznej. To jest numer 8785200. Mam pytanie, na jakich zasadach działa ten numer? Ponieważ odnosiłam wrażenie, jak pewnie wiele osób, od lat, że to jest po prostu centrala telefoniczna i jeżeli ja dzwonię do kogoś w jakimś wydziale, a nie znam numeru wewnętrznego, no to dzwonię sobie pod ten numer i jestem łączona. Tymczasem korzystam często z tego numeru. Natomiast zderzam się od pewnego czasu z informacją, że nie mogę być połączona z panem Iksińskim w Wydziale Z, dopóki nie powiem, kim jestem i po co dzwonię. Więc na początku mówiłam, przedstawiałam się i wtedy byłam już łączona bez informowania po co i dlaczego. Zastanowiło mnie to, więc przestałam się przedstawiać. Zaczęłam pytać, dlaczego ja się mam przedstawić osobie w centrali telefonicznej, jeżeli chcę być, nie wiem, połączona z sekretariatem jakiegoś wydziału. No to zostałam poinformowana, że jest rozporządzenie pana prezydenta, które nakazuje tej osobie pracującej w tej centrali dowiedzenie się, po co dzwoni i kim jest i po co dzwoni i dopiero potem połączy albo nie. Więc poprosiłam o numer tego zarządzenia czy rozporządzenia, więc tu była pewna konsternacja, potem jakieś śmichy, chichy i następnie usłyszałam, że nie ma takiego rozporządzenia, ale jest takie zalecenie. I to się wydarzyło mi kilkakrotnie. Jak mówię, nie mówiłam, że jestem tutaj panią Kretkowską, która dzwoni, tylko mówiłam, że nie powiem, kto dzwoni. Po prostu. I jak mówiłam, że nie powiem, kto dzwoni, to informowano mnie, że nie połączą mnie z sekretariatem, nie wiem, ZDM-u na przykład. I czy to rzeczywiście pytanie jest, czy tak ma to funkcjonować? Bo ja pamiętam, jak myśmy nie kilkadziesiąt, ale chyba więcej niż kilkadziesiąt milionów.
Czas się kończy.
Jeszcze, tak, 15 lat. Na to jest kolejne pytanie, czy na to wydawaliśmy środki publiczne, żeby mieć doskonałą centralę telefoniczną, bo myśmy rokrocznie, głosując budżet, pamiętam, mieliśmy gigantyczne kwoty na tę centralę, mieliśmy ochotę ścinać z tej centrali, ale słyszeliśmy, że to jest niezbędne, żeby było nowocześnie i w ogóle...
Ten. Ja myślę, że istota pytania już jest sformułowana.
Czy to o to chodziło? Dobrze. Następne. To jest taki... Nie, już chyba zrezygnuję z następnego.
Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja mam trzy pytania, o które zadanie prosili...
To są pytania po dwie minuty na pytanie. Mhm.
O które zadanie prosili mi mieszkańcy. Pierwsze pytanie. W Poznaniu istnieją dwa lotniska, Ławica i Krzesiny. Jeden z mieszkańców prosił mnie o zadanie pytania, czy substancje, które pozostawiają przelatujące nad Poznaniem samolot, na przykład na skutek spalania paliwa, są w jakiś sposób szkodliwe dla środowiska naturalnego czy zdrowia mieszkańców, biorąc pod uwagę ilość przelatujących nad Poznaniem samolotów. Odpowiedź proszę na piśmie. Drugie pytanie. Jak długo będzie trwało przygotowanie dokumentacji, o której mowa w artykule 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Są to analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego odnośnie projektu uchwały PU674/16 w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu. Czyli na kiedy ta dokumentacja będzie zrobiona? Odpowiedź proszę na piśmie. Trzecie pytanie. Czy zamykana przez mieszkańców brama, która stoi na wjeździe z ulicy Franciszka Firlika w ulicę Ignacego Kaczmarka, jest postawiona legalnie? Odpowiedź też proszę na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam dwa pytania. Pierwsze odnośnie regulaminu parku.
Jesteśmy w pytaniach. Po dwie minuty na pytanie. A nie, to mowa do obsługujących.
Mam pytanie odnośnie regulaminu parku w Zieleńcu w Poznaniu, ponieważ jakiś czas temu się zajmowaliśmy tym w Radzie Miasta i obecnie jakby nie dostaliśmy ostatecznej wersji do uchwalenia i chciałbym się spytać, kiedy one dostaną przedstawione Radzie Miasta do uchwalenia, także w kontekście tego wyroku sądu, który zezwala na wpuszczanie psów na tereny parków i placów zabaw. A drugie mam pytanie odnośnie barierek, które się ostatnio pojawiły na parkingu przed Olimpią. Tam jest prawdopodobnie chyba z tego co pamiętam teren miasta. Ostatnio się pojawiła no, zatrważająca ilość biało-czerwonych barierek. Chciałem się spytać, która jednostka miejska to ustawiała i czy to było uzgadnione z plastykiem miejskim. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Urszula Mańkowska, bardzo proszę.
A ja nie będę powtarzała z całego zapytania, ono jest identyczne jak pierwsze zapytanie pani Kasi Kretkowskiej dotyczące wycinki drzew. Chciałabym również dostać odpowiedź.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak. Pani radna złożyła rano całą grupę pytań.
Właśnie, ja chciałam tylko powiedzieć, że nie będę tych pytań zadawała. Ja je złożyłam na piśmie i ja bym prosiła dzisiaj odpowiedź mailem na moją skrzynkę, ponieważ ja muszę tym ludziom odpowiedzieć.
A może będzie odpowiedź?
Ale ja poproszę na piśmie, bo to ja nie będę tego notować.
Dobrze.
8 pytań dotyczących pogorzelców z ulicy Kolejowej.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja nie czytałam pytań pani radnej Dudziak, ale chciałam zapytać, właśnie zadać pytanie, bo zapomniałam to pytanie o warunkach, na jakich pogorzelcy mogą wrócić, nie mogą wrócić. Może dobrze by było, żebyśmy usłyszeli tę odpowiedź dzisiaj na sesji. Także chodzi o pogorzelców z ulicy Kolejowej, którzy mają termin, że mają do 19 grudnia, niektórzy do 21 grudnia na własny koszt przywrócić mieszkanie do poprzedniego stanu. Dobrze. Dostali od ubezpieczyciela za mało środków. To jest tam, jeżeli nie muszę szczegółowo tłumaczyć, no to po prostu prosimy o
ja myślę, że jest możliwe, że skoro to było rano zadane, to żeby jakaś wypowiedź się, żebyśmy usłyszeli dzisiaj już, a szczegóły pewnie i tak na piśmie da się sformułować dla pani. Pani radna Ewa Jemelity.
Już zaraz jest. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja mam jedno pytanie dotyczące salonów gier w Poznaniu. Co rusz dostaję sygnał od mieszkańców, że nadal takie nielegalne salony gier w Poznaniu istnieją. Ostatnio nawet było jakieś zajście i zniszczenie w jakimś salonie gier. Być może akurat ten był legalny. Natomiast prawo zakazuje działania salonów gier i chciałam się dowiedzieć, czy takie salony gier w Poznaniu są legalne, czy nie są legalne i co władze miasta robią, żeby ten ewentualny nielegalny proceder ukrócić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Interpelacji dawałem pytanie dotyczące oznakowania progów spowalniających. Na części ulic niektóre progi są, niektóre nie są oznaczone. Zwracam uwagę, że to chyba nie jest dobre z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dostałem odpowiedź formalną, że to jest prawnie wszystko w porządku. Prawna strona jest mi znana, natomiast pan prezydent nie uważa, że sytuacja, w której na jednej ulicy niektóre progi mają znak informujący o progu, a za chwilę jest próg bez żadnego znakowania, że to jednak może być dla kierowcy pewnym zaskoczeniem. I czy nie warto jednak to poprawić, żeby albo konsekwentnie stosować znaki, dobrze, progi spowalniające, albo, jak państwo mówicie, jeden znak 30 na godzinę i wszystko. Natomiast ta mieszanka nie wydaje się dobrym pomysłem. To pytanie do pana prezydenta, czy pan prezydent do tej odpowiedzi dostałem pisemnie, że formalnie wszystko jest ok. Mógłby coś dodać, czy rzeczywiście nic nie będzie tutaj robione?
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Ja nie będę pytać tych pytań dotyczących pogorzelców z ulicy Kolejowej zadawać. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że odbyły się co najmniej dwa, jak nie trzy spotkania z prezydentem Lewandowskim i wiem, jakie były zapewnienia mieszkańców. I te pytania się wiążą z tym, że te zapewnienia jakby wszystkie legły w gruzach, więc chciałabym naprawdę rzetelnej odpowiedzi na te pytania.
Tak sądzę. Pani radna Lidia Dudziak jeszcze raz? Nie. Dobrze. Moje pytanie wynika stąd, że pewnie dusisz w momencie, jak zabierasz głos po raz kolejny i stąd to się bierze. Ich się pojawia na liście. Dziękuję, to były wszystkie pytania. Zamykam punkt interpelacji i zapytania. Przechodzimy do punktu odpowiedzi na pytania. I jeśli można, to zacznijmy może od tych pytań zadanych rano, żeby na nie odpowiedzieć, prawda? Nie wiem, kto będzie odpowiadał, bo pan sekretarz te pytania dostał. Tak? Bardzo proszę. Ale ponieważ to wydaje się pilna sprawa, to ta odpowiedź ustna w tej chwili, ale pewnie tak jak pani radna prosiła na przykład na maila, czy byłoby dobrze też to przesłać. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam państwa. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Na wstępie chciałem powiedzieć, że czynnik ludzki oczywiście jest dla nas najważniejszy przy tym zdarzeniu, które miało miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o pytania, które tutaj otrzymałem, dlaczego w hotelu, w którym obecnie przebywamy...
Jeśli mógłbym prosić bliżej tego sitka, tak, będzie wtedy znakomicie.
Dlaczego w hotelu, w którym obecnie przebywamy, termin ma minąć 19 grudnia, to jest poniedziałek. Chodzi tutaj o możliwość przebywania w pomieszczeniu zastępczym dla tych pogorzelców. Informuję, że w hotelu Olimpia przebywa obecnie 35 osób, w hotelu Cezamet 4 osoby i te osoby będą do końca roku mają zagwarantowaną możliwość pobytu i do tego czasu na koszt MPGM-u i ubezpieczenia te osoby tam mają możliwość przebywania. MPGM nie udzieli informacji, na jaką kwotę wycenione są straty w mieszkaniu i za jaką kwotę można zrobić ewentualny remont, na który sam wcześniej się deklarował. Informuję, że ubezpieczyciel dokonał i likwidator dokonał oceny zniszczeń. Kosztorysy były między innymi przez nas weryfikowane i są w tej chwili u ubezpieczera, firmie Allianz, która analizuje i podejmie decyzję co do zasadności przedstawionych w kosztorysach kwot i konieczności wykonania robót. Nie. Na dzień dzisiejszy ludzie sami nie mogą remontować, bo nie staną zwrotu, tak? Budynek jest ubezpieczony. My oczekujemy w tej chwili na decyzję likwidatora co do wysokości odszkodowania, jakie zostanie wypłacone. Na ten moment otrzymaliśmy odszkodowanie w wysokości 124 130 zł. A zaangażowanie jest na poziomie 350 tysięcy. Jest wyremontowany dach na kwotę 155 200 zł. Została wykonana ekspertyza konstrukcji dachu i budynku. To jest w kolejnym pytaniu pani radnej. Także została taka ekspertyza wykonana. Trwa w tej chwili przygotowanie instalacji gazowej do tego, aby można było ponownie włączyć gaz. Kwota 39 tysięcy zł. Umowa, dalej instalacja elektryczna uległa uszkodzeniu, rzeczoznawca ocenił i te roboty są też wykonywane na kwotę 8151 zł. Koszt pobytu w hotelach zamknie się do końca roku na kwotę 138 tysięcy zł. Roboty, które zostały przez nas wyszacowane i wstępnie przyjęte przez likwidatora, opiewają na kwotę 66 278 zł. One dotyczą całego budynku. Czterech lokali, te, które najbardziej ucierpiały na poddaszu, na ostatniej kondygnacji, plus klatka schodowa, plus lokale, wszystkie zostały przejrzane, te, które tam w pewnym stopniu zostały też zalane. Nadal nie są osuszane mieszkania, by rozpocząć remont. Czy będą dofinansowania do prądu i do ogrzewania akumulacyjnego? No mieszkania na dzień dzisiejszy nie można było osuszać, no bo po pierwsze nie było prądu, po drugie nie było gazu, tak, bo to zostało zamknięte. Gaz deklaruje wykonawca, że do przyszłego wtorku będzie budynek zagazowany w całości i będzie możliwość korzystania z ogrzewania gazowego. Prąd równolegle też zostanie doprowadzony do takiego stanu, aby można było korzystać z niego. Spółka deklarowała, z uwagi na to, że mieszkańcy nie będą mieć ogrzewania gazowego, że pokryjemy różnicę kosztu zużycia prądu, ale tylko tą potrzebną na ogrzanie, czyli jeżeli będę miał pokazaną różnicę ilości prądu zużytego w tym okresie teraz, gdzie ogrzewany będzie za pomocą energii elektrycznej, a różnicę normalnego zużycia w poprzednim roku, możemy o tej kwocie rozmawiać. No należy wskazać tutaj też, że mieszkańcy za gaz nie płacą, także tutaj można powiedzieć, że nie ponoszą kosztu gazu, ponoszą koszty prądu, także tutaj gdzieś prawdopodobnie się ta zeruje ta kwota. Czy będzie odgrzewiane, będą mieszkania. Nie można się wprowadzić do lokalu. Lokator pisze, że ma syna 2,5 roku, chory jest na astmę skrzelową, kto podejmie ryzyko o pogorszeniu się zdrowia mojego dziecka. Nasi pracownicy przeglądają ten budynek praktycznie, jeżeli nie codziennie, co to drugi dzień, z uwagi na wykonywane prace i na ten moment oczywiście z uwagi na nieogrzewanie budynku, gdzie niegdzie pojawił się grzyb, no to jest naturalne w tej sytuacji. Myślę, że w momencie, gdy budynek zostanie ogrzewany, tak, to wtedy będziemy analizować każdy przypadek osobno i ewentualnie te roboty i ogrzebienia usuwać. W mieszkaniach po zalaniu pojawiły się pluskwy. Dezynfekcja była przeprowadzona na klatce, kiedy będzie przeprowadzona w mieszkaniach. Chcę powiedzieć też, że pluskwy wcześniej się pojawiły, także dezynfekcja była prowadzona i to nie jest na pewno związane z zalaniem mieszkań i prowadzoną akcją przez Straż Pożarną. Ochrona na dzień dzisiejszy jest zadeklarowana do 19 grudnia. Bo w rozmowie z lokatorami szacujemy, że w granicach 19 grudnia większość poza 4 mieszkaniami, ja przypomnę, że ich jest 26, prawdopodobnie będzie możliwość wprowadzenia się do tych lokali mieszkalnych. One są w takim stanie technicznym, że nie uniemożliwiają zamieszkiwania. A tak jak wcześniej wspomniałem, roboty te naprawcze, takie drobne, remontowe będą mogły być realizowane już w momencie, gdy ten budynek będzie miał zapewniony komfort cieplny. Jakie plany są wobec mieszkańców, znaczy jakie plany wobec mieszkańców ma właściciel, który fotografował kamienicę i czy przysługuje nam lokal zastępczy, gdy właściciel wręczy nam wypowiedzenia. Faktycznie kancelaria, która reprezentuje właścicieli, złożyła wniosek o wydanie budynku w styczniu tego roku. Pojawiła się, ponawiając tą prośbę gdzieś w połowie roku, ale od tego czasu nie ma działań, które by prowadzili prawnicy MPGM-u czy ewentualnie kancelaria, która reprezentowałaby właścicieli.
Ale czy pan już skończył swoją wypowiedź? Tak?
Pan prezes. Nie, jeszcze chciałem coś dopowiedzieć. Tak?
Pozwolimy dokończyć wypowiedź, potem będzie pytanie uzupełniające.
Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o remonty mieszkań, to rozpoczniemy na ten moment prace związane z remontem tych 4 mieszkań, które najbardziej ucierpiały. Tam koszty są wyszacowane na poziomie 6,5 tysiąca złotych i chcę tylko jeszcze tutaj dodać, że w budynku tym na 26 mieszkań 15 jest zadłużonych, a 9 wyroków jest eksmisyjnych. Nie można było między innymi instalacji gazowej wcześniej uruchomić, bo część mieszkańców miała pozdejmowane liczniki gazowe z uwagi na to, że nie płaciła, tak? Czyli gazownia zdjęła te liczniki, nie my. Także to jest taki problem, który w tym budynku, no niestety też musimy widzieć, tak?
Tak, to już wszystko. Wszystko, dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak, pytanie uzupełniające, minuta.
Uzupełniające. Panie prezesie, dlaczego nie przekazaliście tej kamienicy w styczniu, kiedy wystąpili o zwrot? Dlatego pytam, ponieważ w międzyczasie doszło do tego, że był tam pożar. Sami zastanawiacie się, skąd ten pożar się wziął. Dzisiaj się okazuje, że musieliśmy wyremontować za własne pieniądze dach. No i jak to się wszystko ma jedno do drugiego? Dlaczego nie oddaliście? Na co czekaliście? Czy chcieliście jeszcze walczyć o tą kamienicę?
Dobrze,
czy jak?
Pytanie jest jasne. Proszę o odpowiedź.
Pani radna, no, w styczniu wpłynął wniosek o wydanie. Następnie były prowadzone raz jakieś rozmowy dotyczące ewentualnego sposobu wydania, rozliczenia i po tym spotkaniu, ono dziś było w czerwcu, z tego co tutaj przekazano, od tego czasu nie było rozmów. W związku z tym ani myśmy się nie ubiegali o to, żeby kamienicę wydać, ani właściciele się nie ubiegali o to, żeby im wydać tą kamienicę w drugą stronę. Także myślę, że tutaj ten związek taki przyczynowo-skutkowy nie ma tutaj jakiegoś przełożenia na to, że kamienica nie została wydana, a wybuchł pożar. No tego też nikt nie przewidział. Policja prowadzi dochodzenie, będzie wiadomo, czy to był wypadek losowy, czy też ingerencja ludzka, która gdzieś tam spowodowała pożar. My chcemy ten budynek zasiedlić po to też, żeby nie ułatwiać na ten moment przyszłemu właścicielowi. No będzie miał kamienicę zasiedloną, prawo chroni tych obywateli, także w tym momencie będzie musieli też właściciel tutaj sobie ten problem rozwiązać.
Dobrze, dziękuję. Będzie odpowiedź na piśmie.
Dziękuję.
Dziękuję panie prezesie. Z dalszymi odpowiedziami pan prezydent Wudarski się zgłasza. Tak? Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Po pierwsze regulaminów parkowych. Oczywiście też odpowiedź udzielimy na piśmie. Sytuacja w tej chwili jest taka, że jutro dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej spotyka się z prawnikami i będą analizować, w jaki sposób te wyroki sądu wpływają na naszą sytuację w Poznaniu. Jeśli rozstrzygnięcia będą proste, to znaczy takie, że nie możemy zakazać w regulaminach wstępu do parków z psami, no to tak będą sformułowane te regulaminy. Natomiast jeżeli to rozstrzygnięcie nie będzie jednoznaczne, to bardzo możliwe, że będziemy musieli powrócić do prac zespołu, który zresztą przypomnę Państwu radnym, został przez Państwa powołany. Zespół wypracował określony projekt regulaminów, a dyskusja na Komisji Gospodarki Komunalnej wskazała, że nie ma jednoznaczności, jeżeli chodzi o radnych, więc no, pewnie wrócimy do tematu wypracowania, więc być może, że rozwiązanie sformułowane przez prawników będzie dla nas rozwiązaniem ułatwiającym. Natomiast jeżeli chodzi o progi zwalniające, no tak w istocie jest, że potwierdzam, zgodnie z rozporządzeniem nie ma obowiązku montowania znaków i w mojej ocenie i takie też polecenie wydam Zarządowi Dróg Miejskich, Miejskiemu Inżynierowi Ruchu w strefach tempo 30, w których takie znaki zostały wcześniej zainstalowane. One powinny być likwidowane, przy czym zwrócę uwagę na to, że jest to określony proces, który wymaga zmiany projektów organizacji ruchu i wdrożenia, w związku z tym no to nie zdanie się z dnia na dzień. Jeżeli z punktu widzenia państwa radnych czy sygnałów, które płyną od mieszkańców, są takie obszary w Poznaniu, które wymagałyby pilniejsze regulacji, bo faktycznie ta niejednoznaczność w terenie jest, może być uciążliwa dla kierowców, to ja proszę o wskazanie takich obszarów, takie sygnały i działania podejmiemy. Przy czym przypomnę, że jeżeli progi zwalniające są niezgodne z rozporządzeniem i ograniczają fizycznie prędkość najazdową samochodów do prędkości niższej niż obowiązuje w strefie ograniczonej prędkości, tamten znak informujący o tym, że próg zwalniający jest w danym miejscu, musi się znajdować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Pani radna Katarzyna Kratkowska pytała o trzy rzeczy. Pierwsza dotyczyła wycinki drzew tutaj, którą dokonywała kolej.
Przepraszam, bo zdaje się pan radny Kajzer ma pytanie uzupełniające jeszcze, więc skończmy ten wątek po prostu. Dobrze? Przepraszam.
Ja tylko chciałem wyraźnie powiedzieć, bo intencją było raczej działanie w drugim kierunku. Raczej zastanawiałem się, czy jednak nie byłoby lepiej dla kierowców, gdyby tam, gdzie jest kilka znaków na danej drodze, uzupełnić znaki na pozostałych wysepkach, czyli dokładnie w tym kierunku szła moja intencja, to tak dla wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze raz pan prezydent Wiśniewski. Bardzo proszę. Przepraszam. Działa.
Jest już jak... Tak, nic nie szkodzi oczywiście. Bardzo proszę pana dyrektora Kurka o wyjaśnienie sprawy, na tyle my wiemy oczywiście, dotyczącej sprawy wycinki drzew, którą dokonywano na terenie PKP.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo radni, szanowne panie radne. Sprawa dotyczy nie tylko okolicy ulicy Kolejowej, dotyczy praktycznie większości terenów będących własnością PKP wzdłuż linii kolejowych. Proszę. Nie tylko PKP, to znaczy także na gruntach Skarbu Państwa, miasta, ale położonych wzdłuż linii kolejowych. Otóż przez wiele lat zaniedbano sprawy standardów technicznych wzdłuż linii kolejowych, które są regulowane prawem. Prawo wymaga, aby nie sprowadzić ryzyka katastrofy lądowej, zachowania określonych skrajni. Jest to określone w rozporządzeniach, które podają, jakie mają być spełnione parametry techniczne. I wydarzyło się w Poznaniu coś takiego, że mniej więcej rok temu, na początku, ja odtwarzam to z pamięci, ale tak mniej więcej to jest. Otóż na początku tego roku Urząd Dozoru Technicznego nakazał PKP przeprowadzenie uporządkowania, aby właśnie zlikwidować te ryzyka sprowadzenia katastrofy lądowej dla poruszających się pociągów w Poznaniu. W konsekwencji na początku roku PKP wystąpiło. Najpierw, jeżeli dobrze pamiętam, była to linia w stronę Piły o wycinki. Ponieważ wnioski były przygotowane nieprawidłowo, wezwaliśmy do uzupełnienia, odbyły się wizje, które nie pozwoliły na ustalenie poprawnego zakresu tej wycinki. Uzupełniono jej dalej w konsekwencji po poprawnym przygotowaniu wszystkich wymaganych przepisami, dokumentów i stwierdzeniu w terenie. Na początku czerwca zostały wydane pierwsze decyzje. W tej chwili procedowane są następne tego typu postępowania i podkreślam, musimy wydać taką zgodę, ponieważ skrajni, a więc określone w przepisach technicznych, parametry muszą być zachowane po to, żeby ruch kolejowy odbywał się w sposób nie zagrażający wypadkom czy katastrofom kolejowym. Mówię to z wielkim ubolewaniem, ale nie mamy wyjścia. Musimy akceptować takie rozwiązanie. Każdy wniosek jest sprawdzany co do sztuki w terenie, jest identyfikowany co do terenu, co do położenia i stosownie do tego wydawane są decyzje administracyjne. Jeszcze raz podkreślę, z żalem, ale musimy wydawać takie decyzje. Dziękuję.
Przyjąłem, że na te pytania była prośba o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Ja proszę bardzo, bo jeśli są jakieś pytania do odpowiedzi w tej chwili, ja za chwileczkę będę musiał przerwać ten punkt. W związku z tym proszę Państwa też. Zaraz go przerwę. Bo tak jest zapisane w porządku sesji na dzisiaj. Za 4 minuty przerywam ten punkt. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Tak, dziękuję. Małe uzupełnienie, ponieważ ja z tematem się borykałem bardzo mocno, jeżeli chodzi o tereny administrowane przez Zakład Lasów Poznańskich, no to jest szczególnie bolesne, bo te wycinki dotyczą fragmentów lasów. Niestety ustawa kolejowa, specustawa kolejowa nie nakazuje i nie ma obowiązku kompensacji, w związku z tym te drzewa są wycinane bezpowrotnie. Szerokość tej wycinki to jest 15 metrów od osi toru. Skutki przyrodnicze faktycznie są fatalne. Ja nie wiem, w jaki sposób będziemy to rekompensować. No, musimy się niestety z tym godzić. Oczywiście Państwo radni dostaniecie szczegółowe informacje, z czego wynika ta wycinka. W tej chwili także po naszej stronie jest wyegzekwowanie od PKP, PLK, uprzątnięcie tych drzew, ponieważ one zwłaszcza w rejonie trasy.
Dobrze.
Na
Szczecin. Myślę, że istota odpowiedzi została zawarta.
Okay.
Bo pani radna Kretkowska ma pytanie uzupełniające. Pytanie, jedna minuta.
Mam pytanie uzupełniające. Dlaczego nie została zastosowana poprawka, którą Sejm przyjął 7 lipca 2016 roku, która dopuszcza odstępstwo od warunków usytuowania drzew i krzewów przy torach? I poprawka ta pozwala na odstąpienie od wymogu usytuowania drzew i krzewów w odległości określonej właściwym rozporządzeniem. I pytanie do naszego wydziału, dlaczego to nie zostało zastosowane?
Takie przypadki miały miejsce, natomiast muszą się odbyć za zgodą PKP i PKP mimo próby negocjacji z naszej strony nie zgadza się na to.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś odpowiedzi na pytania, które należałoby udzielić ustnie w tej chwili? Pan prezydent Wiśniewski.
Jeśli chodzi o szkołę specjalną 103 i parking, tutaj pytanie pani Kretkowskiej, oczywiście muszę tą sprawę zweryfikować, jak będę miał odpowiedź na te pytania, które pani zadała, zostaną one pani przekazane.
Dziękuję bardzo. Pan sekretarz Stanisław Tam, bardzo proszę.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zasad funkcjonowania łącznicy telefonicznej, centrali telefonicznej, jest to usługa realizowana przez Biuro Poznań Kontakt. na Matejki 50, obsługuje w sumie 10 wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym obsługuje centralę telefoniczną. Ponieważ te same osoby bardzo często są tą pierwszą informacją dotyczącą opłat, druków, wniosków, które należy wypełnić, załatwiając sprawy w urzędzie, stąd często zadają dodatkowe pytania. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy odbierają telefon 878-5200, powinny dokonać połączenia bez zadawania dodatkowych pytań. Zwrócimy uwagę i postaramy się, żeby poprawić jakość tej usługi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Wiśniewski.
Pozostałe osoby, jak zauważyłem, prosiły o odpowiedzi na piśmie, więc takowe zostaną udzielone.
Dziękuję bardzo. Zmieściliśmy się w planowanym czasie z oboma punktami, w związku z tym zamykam oba te punkty, czyli punkt 30 i 31. Wracamy do zawieszonego punktu 24. Tam do głosu był zapisany pan radny Przemysław Aleksandrowicz i panu radnemu udzielam w tej chwili głosu. Kasia, poprowadzisz to dalej, bo ty byłaś w tym, nie? Jesteś w sztosie. No to już. Co było?
Tak, dziękuję. Miałem uzupełniający głos do tych poprzednich wypowiedzi. Otóż była mowa, że warunki tego konkursu ustali pan prezydent. Myślę, że na pewno warunki konkursu powinny być opiniowane przez komisję merytoryczną, czyli Komisję Oświaty i Wychowania. Nie jestem przekonany, czy w samej komisji konkursowej powinni być radni, bo przecież w konkursach grantowych radnych nie ma. Natomiast warunki konkursu niewątpliwie powinny być wcześniej zaopiniowane przez Komisję Oświaty. Myślę też, że niezależnie od tego, jak one będą sformułowane, to ta umowa z przedszkolem prywatnym prowadzonym przez inny podmiot na zapewnienie usług edukacji przedszkolnej powinna zapewnić ukończenie edukacji przedszkolnej dziecku w tym przedszkolu. Czyli to powinna być umowa na zasadniczo 4 lata, chyba żeby były to wyłącznie dzieci 4 czy 5-letnie. Oczywiście zawsze są sytuacje wyjątkowe. Zawsze może się zdarzyć, że na przykład przedszkole to zostanie zamknięte z jakiejś przyczyny zaprzestania działalności, ale co do zasady, podobnie jak w szkołach, powinniśmy gwarantować, że uczeń, w tym wypadku najmłodszy uczeń, ukończy tą placówkę edukacyjną, do której przyszedł. Wielokrotnie mówiliśmy, jak stresującą sytuacją dla uczniów w szkole podstawowej czy gimnazjum jest konieczność zmiany szkoły. W przypadku dzieci 4, 5 czy 6-letnich jest to tym bardziej istotne. I o te dwie rzeczy bym prosił, żeby ją uwzględnić, znaczy zarówno opiniowanie warunków tego konkursu przez Komisję Oświaty, jak i uwzględnienie tego przy przymierzaniu się do zagadnienia, że jednak powinien to być kontrakt na całość edukacji przedszkolnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo, radni. Właściwie pan przewodniczący Aleksandrowicz powiedział to, co chciałem powiedzieć, mianowicie, że regulamin tego konkursu będzie skonsultowany tutaj właśnie z właściwą merytorycznie Komisją Rady Miasta, czyli Komisją Oświaty. I to jest rzecz dla mnie, która nie podlega dyskusji. Co do pozostałych kwestii dosyć istotnych, my naprawdę nie mamy za bardzo innego wyjścia. Ten konkurs musimy przeprowadzić, jeśli chcemy sprostać wyzwaniom, które stawiają przed nami przepisy prawa oświatowego. Te placówki, które wcześniej przechodziły przekształcenia wiele, wiele lat temu, one miały te okresy na 5 lat, niektóre na 10. Te okresy minęły, także tutaj te umowy zostały, można powiedzieć, z tych umów się wywiązaliśmy. Natomiast zapewne te podmioty będą przystępować do konkursu. Mamy takie przynajmniej sygnały. Poza tym chcę powiedzieć, że ten projekt uchwały został skonsultowany ze wszystkimi organami prowadzącymi te przedszkola i nie było żadnych uwag, które by wpłynęły do naszego Wydziału Oświaty od żadnego z podmiotów. Dotyczy to wszystkich typów placówek przedszkolnych prowadzonych przez podmioty, które nie są organem miasta Poznania. No i wracając do tej kwestii podstawowej, tak jak pan przewodniczący Aleksandrowicz wspomniał, będziemy na pewno ten regulamin zasad konsultowali z państwem radnym.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Ja jednak niestety chciałam powiedzieć, że w przedszkolach już pewnego rodzaju panika się tworzy. Wiadomo mi jest, że są zbierane podpisy. Rodzice zwyczajnie boją się o wzrost odpłatności. Myślę, że to, że nominalny okres 10 lat upłynął, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, że to myśmy namawiali do tego kroku, została zawarta jakaś umowa społeczna i ja osobiście nie widzę wystarczającego uzasadnienia dla podjęcia tego typu uchwały i tego typu regulacji, dlatego Klub Radnych PRO będzie głosował przeciw tej uchwale.
Dziękuję. Nie widzę więc chętnych do zabrania głosu. Czy pani dyrektor jeszcze chce na coś odpowiedzieć? W takim razie, skoro nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, nie były też zgłoszone poprawki, możemy przejść do głosowania z całego projektu. Czy możemy prosić o tablicę do głosowania? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali już głos? Czy jeszcze nie? No to bardzo proszę. I w takim razie już wszyscy oddali głos, więc proszę o podanie wyniku. 14 osób za, 9 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Wstrzymało, projekt został przyjęty.
Dziękuję.
Dziękuję. I zanim jeszcze mamy tutaj w tym punkcie dwa projekty, 24a i 24b. Ja tylko chciałam uzupełnić do protokołu protokołu w sprawie projektu PU 719/16, że to były dwie opinie pozytywne Komisji Oświaty i Komisji Budżetu i Finansów, bo tego nie podałam wcześniej. I teraz przechodzimy do kolejnego projektu. W punkcie 24a jest to uchwała zmieniająca uchwałę nr 25/355/7/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego tego roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 83 Bejery imienia Emilii Baśniowskiej w zespole szkół nr 4 w Poznaniu przy ulicy Brandsztetera 1, dla której organem prowadzącym jest miasto Poznań. I będziemy mieli w punkcie B uchwałę o podobnej treści w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 15. Także proszę może o łączne przedstawienie obu uchwał.
O to właśnie chciałem poprosić, jeżeli państwo radni nie mieliby nic przeciwko, aby móc przedstawić te dwa projekty łącznie. Wielce szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przedstawiamy dwa projekty uchwał zmieniające przyjęte w lutym bieżącego roku uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji dwóch szkół wchodzących w skład zespołu szkół nr 4 Łejery, czyli szkoły podstawowej nr 83 i gimnazjum nr 15. Proponujemy, jeżeli państwo radni pamiętają, wtedy w uchwałach dotyczących likwidacji obu tych placówek zapisaliśmy i wejście w życie tych uchwał rozpoczynających procedurę likwidacji dzień 31 stycznia 2017 roku i skutkowałyby one wówczas z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2017 roku, uzależniając, bo taki konsensus został wówczas zaproponowany i państwo radni go przyjęli, ewentualną likwidację niespełnieniem określonych warunków. To niespełnienie warunków obejmowało między innymi nieuzyskanie statusu szkoły eksperymentalnej. Ponieważ jednak w międzyczasie zostały zaproponowane zasadnicze zmiany systemu oświaty, które nie są oczywiście jeszcze w tej chwili obowiązującym prawem oświatowym, ale są przyjętymi już założeniami, które w formie projektu ustawy zostały już skierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującymi między innymi likwidację gimnazjów i zastąpienie szkół podstawowych sześcioklasowych systemem ośmioklasowym, a również obejmujące, i tu muszę powiedzieć, że jest to pewien powód do dumy dla naszego miasta, bo obejmujące proponowane przez ministerstwo zapisy dotyczące możliwości uzyskania statusu szkół eksperymentalnych, i ten zapis jest dokładnym odwzorowaniem propozycji, jaką nasze miasto przedstawiło ministerstwu. Więc ze względu na tę zmianę i po pierwsze być może ustawowe rozwiązanie kwestii naboru do gimnazjów w związku z zanikiem gimnazjów w polskim systemie oświaty, ale również jakby uporządkowaniu i rozszerzeniu kompetencji, jakie miałaby szkoła eksperymentalna, między innymi o zasady naboru, a to było istotą dyskusji o przyszłości szkoły Ejery, proponujemy, aby zmienić w obowiązujących obu uchwałach termin ich potencjalnego wejścia w życie z 31 stycznia 2017 roku na 31 stycznia 2018 roku i wtedy ewentualny skutek związany z rozpoczęciem procedury likwidacyjnej, on również przesunąłby się o rok z 31 sierpnia 2017 roku na 31 sierpnia 2018 roku. Dzięki temu po pierwsze mielibyśmy, szkoła miałaby szansę, bo to szkoła musi być wnioskodawcą formalnym, wystąpić i skorzystać być może z tego statusu szkoły eksperymentalnej i tych dobrodziejstw, które zakładamy, przyjęta nowa ustawa o systemie oświaty, nowe przepisy prawa oświatowego umożliwią, a jednocześnie jakby rozwiązałby się z mocy samych przepisów ogólnych problem naboru do gimnazjum, ponieważ nie będzie już prawdopodobnie naboru do tego rodzaju placówek. W związku z powyższym prosimy Państwa radnych o przyjęcie tych dwóch uchwał zmieniających obowiązujące uchwały.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Tak? Jest pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz.
Przepraszam, ale pani przewodnicząca znowu zmieniła obyczaj i zawsze jest tak, że pani przewodnicząca czyta opinię. Tak,
ale przepraszam, ja nie dodałam, że tutaj te projekty nie zostały zaopiniowane, ponieważ tak, trafiły na komisję.
Tak,
także
tak,
nie mamy opinii.
Tak, i pyta pani przewodnicząca, czy ktoś w imieniu klubów lub komisji, więc dobrze, ja w imieniu komisji dobrze pozwolę sobie wyjaśnić. Niestety komisja nie miała okazji zaopiniować tych projektów uchwał, ponieważ wpłynęły one do Biura Rady 5 grudnia. Myśmy w ciągu ostatnich 4 tygodni mieli co prawda tylko 2 posiedzenia, 17 listopada i 1 grudnia, ale w międzyczasie zespół oświatowy spotykał się 4 razy, a tam jest 4 radnych z 10-osobowej komisji. Kapituła nagród dla uczniów spotykała się 5 razy, a tam jest też 4 radnych z 10-osobowej komisji. A poza tym radni z Komisji Oświaty w ciągu tych 4 tygodni uczestniczyli w około 20 konkursach na stanowiska dyrektorów, także to niezaopiniowanie nie wynikało z lenistwa komisji, ale rzeczywiście z niemożliwości znalezienia terminu na posiedzenie. Tym niemniej rozmawialiśmy o tej uchwale. Zasadniczo wydaje się, że idzie ona w dobrym kierunku, to znaczy oddala nas od tej strategicznej decyzji. Z tego, co słyszymy, zmiany w szkole, które zaszły równolegle ze zmianą osoby szefującej szkoły, ze zmianą dyrektora, wydaje się, że uspokoiły sytuację w szkole znacznie, a rzeczywiście procedowane teraz w Sejmie duże zmiany w organizacji systemu oświaty też skłaniają do ostrożności w podejmowaniu decyzji ostatecznych, czyli na przykład takich o likwidacji
szkoły jednej czy drugiej w celu prowadzenia jej przez inny podmiot. Stąd, chociaż nie ma opinii komisji, ale wydaje się, że Rada może spokojnie tę uchwałę jako bardzo zachowawcze w treści, ale odraczające tę istotną decyzję o rok, spokojnie Rada może je dzisiaj przegłosować. To dziękuję.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Potwierdzam to, co powiedział pan przewodniczący Aleksandrowicz. Istota tej uchwały została jakby właśnie gdzieś tam omówiona przez nas na jednym ze spotkań z Prezydium Komisji Oświaty. Wydaje się, że to jest najbardziej optymalne w tej chwili postępowanie. Cały czas no jakby jest pewien znak zapytania, czy reforma zostanie wprowadzona mimo wszystko, ale musimy się na to przygotować i to stąd też ten projekt uchwały, który odkłada, przesuwa wejście w życie tej uchwały, która była przedmiotem naszych uzgodnień sprzed blisko roku, wydaje się najbardziej sensowny. Chcę też wspomnieć, że w sprawie UR-ów wydaje się, że ta atmosfera wokół szkoły znacząco się też poprawiła, w czym też ma moim zdaniem dużą zasługę też obecna dyrekcja szkoły. Dziękuję także Państwu radnym za wsparcie tego tematu. Chcę też podkreślić, że w wyniku naszego spotkania z panią minister pod koniec lipca no udało się jedną rzecz na pewno załatwić, to znaczy wpisać do obecnie procedowanej ustawy o systemie oświaty możliwość funkcjonowania tzw. szkół eksperymentalnych, aczkolwiek sam wniosek szkoły przez ministerstwo nie został rozpatrzony pozytywnie, przynajmniej póki co. Zobaczymy. Tak czy owak ta uchwała, której się Państwo radni się zgodzicie, zarówno dotycząca szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, daje nam spokojnie, bezpiecznie rok czasu, tak jak powiedział pan przewodniczący Aleksandrowicz, na podjęcie decyzji. Oczywiście, jeśli wejdzie reforma oświaty w życie, to tak naprawdę ta sprawa, która gdzieś nas zogniskowała przed rokiem, de facto w naturalny sposób się, że tak powiem, zlikwiduje, dlatego że, jak Państwo pamiętacie, tam główny problem tyczył się rekrutacji, naboru do szkoły gimnazjalnej. Dziękuję bardzo.
Ja sam wziąłem do głosu, ponieważ chciałam dopytać, bo tak prawdę powiedziawszy, to ja nie rozumiem, jaki jest sens odraczania o rok akurat decyzji o likwidacji UR-ów, skoro i tak nikt nie chce likwidacji tych UR-ów, a szkoła przeprowadziła rekrutację w tym roku i przeprowadzi w przyszłym roku we wrześniu i nie ma na takich zasadach, na jakich chciała i nie ma tutaj jakichś problemów, to dlaczego cały czas zawieszamy los tej szkoły i deklarujemy, że być może przestanie być szkołą publiczną i dopiero za rok podejmiemy tę decyzję. Bo ja chciałabym dzisiaj podjąć decyzję, że po prostu szkoła jest szkołą publiczną. Już.
Za pozwoleniem pani przewodniczącej, wydaje mi się, że dyskusja, którą odbyliśmy kilka, no, prawie rok temu, w lutym, w styczniu i w lutym bieżącego roku, jakby przywiodło nas do pewnego kompromisu. Kompromisu, który zaproponował pan prezydent, a państwo radni na ten kompromis przystali. I ten kompromis zawierał określone warunki, które miały zostać spełnione. Ponieważ w międzyczasie następują pewne zmiany prawa oświatowego jako rozwiązań generalnych. W związku z tym dajemy sobie jeszcze rok czasu, żeby z pewnych dobrodziejstw tych nowych rozwiązań móc skorzystać. Natomiast wydaje mi się, że kompromis co do swej istoty, który został wówczas zawarty, on nadal obowiązuje. Stąd pan prezydent proponuje przesunięcie tego o rok, żeby nie wracać do tej dyskusji w tej chwili, w wyniku której, wielotygodniowej dyskusji, w wyniku której ten kompromis został zawarty, a nie wywoływać w tej chwili dyskusję na temat przyszłości szkoły, czy też ona ma funkcjonować jako szkoła miejska, nie ma funkcjonować, czy te warunki, które wtedy były uzgodnione, no zostały spełnione, nie zostały spełnione. Dajemy sobie po prostu rok czasu na to, żeby te uzgodnienia móc wypełnić. Tak ja rozumiem intencje pana prezydenta jako przedstawiający ten projekt uchwały.
To w takim razie ja coraz mniej zaczynam z tego rozumieć i wypowiedź pana dyrektora Wydziału Oświaty, nie wiem, czy jest celowo zawiła, czy po prostu z natury swojej jest zawiła i nie zawiera jakichś konkretów, które problem się wziął z tego, że był problem rekrutacji, tak? Czy problem się wziął z tego, że tak naprawdę ktoś chce sprywatyzować Łojery, tylko nie wie, jak to powiedzieć, żeby to jakoś publicznie dobrze zabrzmiało? Bo cały czas miałam wrażenie, że chodzi o to, że jest problem rekrutacji, że szkoła chce zachować swój specyficzny charakter, swoją specyficzną rekrutację, która wydawała się być zagrożoną, chociaż dla mnie ona nie wydawała się być zagrożoną, ale tak tutaj to przedstawiano. Sprawa trafiła do ministerstwa, została umożliwiona rekrutacja taka, jak, o jakiej szkole chodziło, ona się odbyła w tym roku i w takim razie problem się zakończył dla mnie i możemy uznać, że szkoła Łojery nadal jest szkołą Łojery tak jak do tej pory. Więc to przesuwanie o rok decyzji zaczyna wyglądać mi na przesuwanie o rok, bo może się jednak uda ją sprywatyzować, czy tam komuś innemu przekazać, no bo problem się skończył, nie ma problemu rekrutacji, tak?
To znaczy, szanowna pani przewodnicząca, rekrutacja odbyła się na warunkach ogólnych, nie na warunkach szkoły eksperymentalnej, co było intencją podstawową, jeśli chodzi o zachowanie charakteru szkoły. Te warunki, aby były szczególne dla tej szkoły, musiały być wdrożone drogą eksperymentu. Ten eksperyment, który jest w tej chwili umożliwia prawo oświatowe, nie daje takich możliwości, aby kształtować warunki naboru odrębnie od warunków ogólnie obowiązujących. Natomiast nowy projekt prawa oświatowego daje taką możliwość. Na razie szkoła nie może skorzystać z eksperymentu i mieć tych odrębnych warunków, ponieważ w myśl obowiązujących dotąd przepisów takiej możliwości nie ma. Nie daje tego interpretacja ministerstwa co do warunków przeprowadzania eksperymentu. Natomiast eksperyment według nowych przepisów, zresztą tak jak powiedziałem, zapis przygotowany na podstawie sugestii miasta daje taką możliwość. W związku z tym nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że nabór został przeprowadzony według takich zasad, jak i Łojery sobie to wyobrażały. Został przeprowadzony, owszem, zakończył się powodzeniem, bo dzieci zostały oczywiście do szkoły przyjęte, ale został przeprowadzony według ogólnych warunków dotyczących i obowiązujących wszystkie szkoły miejskie.
Pan radny Artur Żeński.
A wydawało mi się, że to taka prosta uchwała i powinna zająć max 5 minut. Chyba dość jasnym jest, że jestem umiarkowanym miłośnikiem decernatu oświaty pod obecnym kierownictwem, ale akurat ta uchwała jest bardzo jasna, a uzasadnienie jej jest, wydaje mi się, bardzo klarowne. To po pierwsze. A po drugie, nie wiem, jakie cele realizuje pani radna Kretkowska, natomiast ja popierając uchwałę o likwidacji, nigdy nie miałem na celu prywatyzacji szkoły, natomiast od samego początku jasno deklarowałem, że moim celem jest uspokojenie sytuacji w szkole. I to się udało. I pani radna, rozpętywanie tej dyskusji dzisiaj ponownie jest absurdalne, bo my właśnie chcemy uspokoić sytuację w szkole.
Dobrze, to uspokojimy, mówiąc im, że muszą rok poczekać, aż się dowiedzą, co się z nimi stanie. To naprawdę jest takie dobre uspokojenie. Przechodzimy do głosowania nad tym uspokojeniem. Prosimy o tablicę do głosowania. I proszę o oddawanie głosu za projektem uchwały, przeciw lub wstrzymujących głosów. Czy wszyscy już państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o wyniki. 24 osoby za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Projekt został przyjęty. I przechodzimy. Zrobiliśmy. Aha, bo to było głosowanie pierwszego z tych projektów. Teraz musimy odrębnym głosowaniem przegłosować analogicznie projekt dotyczący gimnazjum, czyli projekt uchwały o, przepraszam bardzo, tutaj to będzie projekt uchwały, tak, bo tu jest wszystko 741 łamane przez 16 dotyczący gimnazjum. I prosimy o tablicę do głosowania. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 24 osoby za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Projekt został przyjęty.
Bardzo uprzejmie
państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Jest to punkt 25. Projekt uchwały PU715/16 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody, 4 topoli kanadyjskich, Populus X canadensis, wchodzących w skład grupy drzew na Dębinie w Poznaniu. Pan dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pan dyrektor Kurek, bardzo prosimy o przedstawienie projektu.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, dwie uchwały o podobnym charakterze. Króciutko najpierw o pozycji numer 25. Uprzejmie proszę państwa radnych o uzgodnienie zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dla pomnika przyrody, który został ustanowiony w 1956 roku, a więc równo 60 lat temu w grudniu, wówczas mocą Wojewódzkiej Rady Narodowej. Akwanet zwrócił się dla tego zbiorowego pomnika przyrody o zgodę na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych stosownie do aktualnych przepisów prawa ustawy o ochronie przyrody. Kompetencje jak gdyby spadkobiercą tego, co kiedyś uchwalało Wojewódzka Rada Narodowa, jest aktualnie Wysoka Rada Miasta Poznania. Te zabiegi są potrzebne przede wszystkim dlatego, że no jest to, mimo że jest to gatunek obcy, to wyjątkowo wiekowy, bo te drzewa liczą około 100 kilkadziesiąt lat. Występują na nich dziuple, a więc miejsce, gdzie gniazdują ptaki. Chcielibyśmy, aby przez lata te drzewa obumarły co najwyżej za następnych kilkadziesiąt lat w sposób naturalny. Uprzejmie proszę państwa radnych o zgodę na ten wniosek. To tak jeszcze szybciutko dla zobaczenia. To jest oczywiście w rejonie ujęcia wody na Dębinie nad Wartą, teren zamknięty, bo to jest teren akwanetu. Tak wyglądają te drzewa. Wyglądają może okrutnie wręcz powiem, ale właśnie chodzi o to, żeby one spróchniały, bo zazwyczaj nie dożywają do takiego wieku, jaki już w tej chwili mają. Skoro 60 lat temu już były cenne i wartościowe, to w tej chwili jako ciekawostka przyrodnicza, jako okaz warto je zachować. Dlatego tylko zabiegi bez usuwania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej wydała pozytywną opinię, 3 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I do głosu zapisał się pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu, komisji, swoim własnym. Bardzo proszę.
W imieniu własnym mam pytanie, bo być może to był jakiś skrót myślowy, ale pan dyrektor powiedział, że chodzi o to, żeby one spróchniały. Tak. A nie chodzi o to, żeby one sobie jeszcze trochę porosły, czy one już nie mogą rosnąć?
To znaczy...
I żyć.
One już przekroczyły swój wiek, kiedy normalnie powinny żyć i funkcjonować. Tak jak powiedziałem, 60 lat temu już były stare i wartościowe. Natomiast minęło właśnie 60 lat i w tej chwili prawdopodobnie mają około 120-150 lat, co jest ewenementem, bo tego typu drzewa dożywają zazwyczaj 40 lat. Gdzieś tam jakieś gałązki z tego wyrastają. Pożytku z tego wielkiego, w sensie zielonych listków, ja tak przepraszam, że tak upraszczam, nie będzie, ale jest to miejsce gniazdowania ptaków. Pomnik był jako całość utworzony i chodzi o zachowanie właśnie coś na kształt takiej mini rezerwatu, gdzie zostawia się naturze rozłożenie tego w procesach próchniczych do końca. A więc zostawiamy tą dziuplę, zostawiamy te drzewa. Chodzi tylko o takie elementarne zabiegi dla bezpieczeństwa, te jakieś odrosty, które ewidentnie odłamują się i mogą spaść na głowę. Nic więcej.
Ja się zapisałam do głosu z podobnym pytaniem, bo one rosną, żyją. I chciałam zapytać, dlaczego mamy je tylko przyciąć po to, żeby sobie mogły umierać, bo tak to zabrzmiało. I na pytanie pana radnego Aleksandrowicza pan dyrektor odpowiedział, że one już przekroczyły swój wiek, które powinny osiągnąć i w związku
z tym, ale żyją cały czas.
Ale żyją, ale to tak zabrzmiało, że one już przekroczyły swój wiek, więc teraz można je przeznaczyć. Ja bym nie chciała, żeby pan dyrektor kiedyś uznał, że ja już też przekroczyłam swój wiek, w którym ktoś sobie wyobraża, że mogę żyć i powiedzmy już potem nie tylko będzie się tak nawet nie konserwować, tylko jak to było rozłożenie w procesach próchniczych do końca. No więc ja bym wolała, żeby te drzewa po prostu, a może one z tej Kanady przeniesione do Polski po prostu odnalazły taką glebę takie środowisko, w którym będą chciały żyć 250 lat. A my je teraz tak poprzycinamy, że one rzeczywiście już będą tylko tylko umierać, obumierać i skażemy je tak naprawdę na zagładę. No co z tego, że one miały żyć 40 lat, a żyją 160?
Ja myślę, że to jest pole do badań pani radnej co do wieku 250 lat.
Dobrze, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
No też mówię, pani radna może żyć, oczywiście może także badać przy okazji.
Ja mam pytanie, czy na tym obszarze inne niż te cztery to pole kanadyjskie występują, czy to są jedyne cztery egzemplarze?
Te cztery wymagają zabiegów. Reszta, pomnik został wówczas utworzony, dzisiaj jeszcze inaczej. Dzisiaj tworzy się to znacznie bardziej starannie, to znaczy wyspecyfikując każdy wartościowy egzemplarz, co zresztą za chwilę Państwu pokażę w nowym projekcie uchwały dotyczącej użytku ekologicznego. Natomiast nie spodziewajmy się, że były to precyzyjne ustalenia w roku 56. Było to ogólnie zapisane, że na tym terenie tworzy się pomnik przyrody i on jest z tym dobrodziejstwem inwentarza, który tam jest, w tym także z tymi drzewami. Akurat o te cztery wnioskuje Aquanet, bo rzeczywiście, mimo że teren jest niedostępny, to chodzi o minimalne zabiegi pielęgnacyjne, porządkowe, bez wyrugowania czegokolwiek istotnego. I zostawmy, niech one sobie w tym miejscu będą. Jak Państwo kojarzycie, w rejonie ujęcia wody na Dębinie, to jest cały kompleks, a więc tam ciekawostką jest to, że występują dorodne dęby, ale pamiętam przed laty, że dużo ciekawszymi egzemplarzami były bluszcze, które porastały na tych dębach, tłumiąc te dęby, ale cenniejsze były właśnie te bluszcze. Kończę. Tak jest. Uprzejmie proszę Państwa radnych o przyjęcie tego projektu, bo myślę, że on jest na tyle prosty, że szkoda czasu na aż tak dogłębne dyskusje.
Ja bym prosiła, żeby pan radny nam zostawił już ocenę, czy chcemy dogłębnie dyskutować, czy nie.
Ja mogę. Bardzo proszę.
Pan radny Janusz Kapuściński.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przy obecnym rozwoju leśnictwa i przemysłu drzewnego deficyt jest drzew próchniejących, ponieważ wycina się wszystkie w kwiecie wieku, wtedy gdy one są w dobrym stanie, można z nich zrobić odpowiednio tam tarcisę. Pani się porównała do tej starej topoli, ale pani się żaden dzięcioł nie zakocha, ani dziupli sobie nie zrobi, więc...
A dlaczego nie?
No to niech pani... No bo pani się na tej topoli musi powiesić i poczekać, no może się pomyli. W każdym bądź razie... To jest teren zamknięty, więc nie ma obawy, że jakiś tam huragan przewróci i kogoś to w głowę uderzy. Więc w takich miejscach trzymajmy stare drzewa. Drzewa, w których zwierzęta mogą sobie gniazdować. Nawet jakieś tam szerszenie mogą sobie gniazdko zrobić. I tego po prostu nie należy likwidować. I tu jestem całkowicie zgodny z panem, który ten problem przedstawiał, żeby jednak zostawić te drzewa i nie wyrzynać wszystkiego do zera. Dziękuję.
Dziękujemy. Dyskutujemy tu w jakim zakresie zostawić. Dobrze, przechodzimy do głosowania, bo już nie ma więcej osób zgłoszonych do głosu. Prosimy o tablicę do głosowania tego projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 26 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękujemy, panie dyrektorze. I mamy kolejny projekt dotyczący ochrony środowiska. Jest to projekt PU 716/16 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Łęgi Potoku Różanego. Bardzo prosimy, panie dyrektorze, o przedstawienie projektu.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten temat nie będzie już tak pocieszny jak poprzedni. Proszę Państwa, już przepraszam. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Łęgi Potoku Różanego. Ten projekt tak naprawdę jest wynikiem opracowań sprzed wielu lat przygotowanych pod redakcją pana profesora Jackowiaka, dziekana Wydziału Biologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. My konsekwentnie od 2010 roku według tego, jakie mamy możliwości kadrowe i finansowe, poddajemy szczegółowej inwentaryzacji i analizie poszczególne obszary na terenie miasta, by konsekwentnie powiększać ten zasób przyrody, który jest prawnie chroniony. I ten projekt jest właśnie takim następstwem, przy czym podkreślę, że właśnie o niego około 2 lata temu, o objęcie także analizą tego obszaru, który czekał w kolejce, wnioskowała Rada Osiedla i to jest odpowiedź, ten projekt jest tak naprawdę odpowiedzią właśnie na oczekiwania Rady Osiedla. Przy czym to nie jest jedyny, my pracujemy nad następnymi, które będziemy Państwu konsekwentnie przedstawiać. Jeżeli chodzi o ochronę prawną, to reguluje to wspomniana już przeze mnie wcześniej ustawa o ochronie przyrody, która określa, co to są użytki ekologiczne, mówi, czyje to są kompetencje, w tym wypadku oczywiście Wysokiej Rady. I określa także, co powinno być w uchwale. Ponieważ ja co roku, przynajmniej raz rocznie prezentuję Państwu ten wynik prac i to, co w wyniku konsekwentnego analizowania przedstawiamy Państwu, to nie będę już przytaczał, bo ten materiał w zasadzie jest zawsze taki sam. Lokalizacja tego użytku ekologicznego, nie wiem, czy tu dobrze będzie widać, ale to jest położony na terenie północnego klina zieleni. Żeby łatwiej to sobie wyobrazić, mówimy o tym miejscu, a więc północny klin zieleni. Tak dla przypomnienia, oczywiście to pole były w tym miejscu. Proszę Państwa, głównie jest ten obszar proponowany na gruntach Skarbu Państwa i na w tym wypadku na gruntach Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ważne jest to, że nie proponujemy wejścia w tereny prywatne, ponieważ to się wiąże zawsze, po pierwsze, z wyrażeniem zgody, a ludzie się nie zgadzają, nigdy się nie zgadzali. Zawsze występowaliśmy na przestrzeni około 10 lat, mamy doświadczenie, że ani jeden przypadek nie oznaczał wyrażenia zgody, ale równocześnie konsekwencje byłyby też takie, że Rada Miasta musiałaby zapłacić odszkodowanie, a więc unikamy w drodze wielomiesięcznych konsultacji, uzgodnień właśnie takich pułapek, żeby nie generować odszkodowawczych roszczeń w odniesieniu do budżetu miasta. Co jest celem użytku ekologicznego? W tym wypadku ważne jest, abyśmy mogli poddać ochronie kompleks wartościowy, choć tak jak reguła jest przy użytkach ekologicznych, są to szczątkowe postacie, a więc kompleks nadrzecznych siedlisk przyrodniczych, lasu łęgowego, naturalnych zbiorników wodnych i starorzeczy i łąk w dolinie rzeki Warty. Ważne jest to, że występują tutaj wartościowe także z punktu widzenia, mimo że to ma charakter szczątkowy, ale także z punktu widzenia Unii Europejskiej rodzaje siedlisk i gatunki zwierząt, o czym za chwilę. Zakres ochrony czynnej, może ja tego nie będę przedstawiał, bo Państwo macie znacznie obszerniejszy materiał w załącznikach, które dla Państwa przygotowaliśmy. Myślę, że warto pokazać i wspomnieć, jakie z tych gatunków roślin, a za chwilę także zwierząt występują, z tych, które są rzadkie lub zagrożone i właśnie występują na tym terenie. Kruszczyk szerokolistny, ja może nie będę też odczytywał, bo to Państwo widzicie, ale wskażę na następnym, tu jest ten dzięcioł, o którym była przed chwilą mowa w odniesieniu do innego obszaru, czyli dla dębiny. No w tym wypadku akurat występuje tutaj dzięcioł zielony na tym terenie, występuje kumak gnieźnienny, bombina bombina. To sama nazwa myślę, że jest ciekawa, ale też czerwończyk nieparek. Proszę Państwa, te pięć kategorii, które tu zostały wymienione, to są według klasyfikacji unijnej właśnie takie, które występują na tym terenie, a więc można powiedzieć, że na tym terenie mamy aż pięć przypadków, gdzie każdy z nich byłby już wystarczający do objęcia ochroną prawną. Ustawa o ochronie przyrody wymienia 11 rodzajów zakazów. Niestety niektóre z nich tak pasują, że nie bardzo pasują, ale możemy używać tylko z tych 11 i proponujemy wszystkie 11 pozostawić w wypadku tego użytku ekologicznego. Mówię, nie pasują, dlatego że one są trochę oderwane od realiów, od życia, na przykład wylewanie gnojowicy, a z drugiej strony nie można dołożyć własnych, tylko z tego katalogu 11 pozycji zawartych w ustawie można zastosować niektóre z nich lub wszystkie. Proszę Państwa, ten projekt został zgodnie z prawem uzgodniony z właściwymi instytucjami. W tym wypadku tą instytucją jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Odbyły się także konsultacje z wieloma innymi podmiotami miejskimi, konkretnie na przykład z Miejską Pracownią Urbanistyczną, z Zarządem Dróg Miejskich, z Wydziałem Gospodarowania Nieruchomościami, Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Zakładem Lasów Poznańskich, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, z Zarządem Zieleni Miejskiej, z Geopozem, Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych, Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Przeprowadzono ponadto konsultacje społeczne w terminie od 12 października do 26 października. No i projekt podano do publicznej wiadomości. W związku z czym uprzejmie proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, która będzie wyrazem konsekwentnego działania od 2010 i ubogacania i zabezpieczenia terenu Poznania w wartościowe elementy przyrody. Dziękuję bardzo.
Fenikurus, fenikurus to pliszka czy pleszka?
Nie rozumiem.
To fenikurus, fenikurus to jest pleszka zwyczajna czy pliszka? Dobrze, nieważne. Dobrze, pani radna, jeszcze dziękuję za przedstawienie projektu. Jeszcze komisja, opinia Komisji Ochrony Środowiska jest pozytywna. Czterech radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. I pani Anna Frankiewicz jako pierwsza chce zabrać głos w imieniu własnym, tak?
Tak.
Bardzo proszę.
Ja chciałam zapytać, ponieważ to jest teren bardzo uczęszczany przez mieszkańców i z tego, co pan dyrektor mówił, możemy zastosować niektóre z tych jakby ograniczeń, które narzuca nam ustawa. Natomiast chciałam zapytać konkretnie właśnie o nasze plany. Już mówię, chodzi na przykład o małą infrastrukturę leśną. Wiem, że tam biegnie ścieżka, no w zasadzie dzika ścieżka, ale w zasadzie użytkowana zarówno przez pieszych, jak i przez rowery. Ten użytek znajduje się w pobliżu oczek wodnych, czy jak one się tam nazywają. Pytanie, jak będzie z dostępnością dla mieszkańców, z możliwością czy remontowania, renowacji, czy też na przykład postawienia dodatkowych ławeczek, jeśli taka potrzeba się zrodzi, śmietników, bo niestety ludzie tam też przebywają, no, na przykład nad tymi zbiornikami w okresie letnim, szczególnie na długie godziny. Czy to nam utworzenie tego użytku nie zablokuje nam tego typu czynności?
Ja nie widzę w tym żadnego problemu, bo przed chwilą Państwo widzieliście, właśnie ten przykład z Dębiny. Można realizować na przykład inwestycje celu publicznego tylko i wyłącznie lub takie, które służą ochronie przyrody, ale za każdym razem musi się odbywać za zgodą organu stanowiącego. A więc jak utworzyliśmy wiele lat temu użytek ekologiczny Traszki Ratajskie, to aby doprowadzić tam dojazd do trafostacji, z tego co pamiętam, to trasę przejazdu musiała zaakceptować Rada Miasta i wyraziła tą akceptację. W tym wypadku, jeżeli miałoby być to coś, co nie jest związane z realizacją celu publicznego, to nie jest dopuszczone, ale nie ma takiej potrzeby, natomiast ingerowałoby w jakiś sposób w zasoby przyrody, tak jak na przykład pielęgnacja tych pomników przyrody właśnie na Dębinie, to odbywa się poprzez przeanalizowanie zakresu tego projektu, przedłożenie do akceptacji państwa radnych. Jeżeli państwo radni uznają, że chcielibyśmy wspólnie przeprowadzić tam ścieżkę na przykład czy jakąś drogę i będzie to inwestycja celu publicznego i państwo wyrazicie zgodę, to wówczas można to realizować, a więc to nam w niczym nie przeszkadza, tak samo jak nie przeszkadza w dostępie dla poznaniaków, żeby normalnie z tego korzystali, dlatego że dodam jeszcze jedną rzecz. Użytki ekologiczne są najniższą formą ochrony i dotyczą szczątkowych pozostałości. Szczątkowych, ponieważ miasta mają to do siebie, że antropogenicznie zostały przekształcone. Pobudowaliśmy drogi, pobudowaliśmy domy, zakłady, wiele innych funkcji i przyroda, która była tu wcześniej, wiadomo, że nie będzie miała wymiaru takiego jak Park Narodowy, ale zachowuje się choćby te pozostałości, różnie je w ustawie nazywając. My stosujemy adekwatnie użytki ekologiczne i ja takiego problemu nie widzę. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz, pytanie uzupełniające, może w tej kolejności, tak?
Ja chciałam jeszcze doprecyzować, czyli rozumiem, że jeśli z takim wnioskiem zwrócą się na przykład mieszkańcy o dodatkowe ławeczki, kosze i tak dalej, to my jako Rada Miasta podejmując tego typu decyzje nie usłyszymy od Państwa, że jest to niemożliwe, ponieważ ustanowiliśmy tam sami użytek ekologiczny i też jeszcze od razu, żeby drugi raz już się nie zgłaszać do głosu, rozumiem, że takie rzeczy jak zbieranie grzybów czy jakichś tam owoców lasu też z uwagi na użytek ekologiczny nie będzie zabronione. No to właśnie te dwa pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan dyrektor teraz?
Ja chciałem wrócić dokładnie do tego, jaki jest wykaz zakazów. Te 11 zakazów. Akurat grzybów zbierać nie można na takim obszarze. Proszę zwrócić uwagę, zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, wykonywania prac ziemnych, uszkadzania i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników, właśnie ta gnojowica, o której powiedziałem, zmiana sposobu użytkowania ziemi, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu i tak dalej, umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożone ikry, zbioru niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych utworzonych w celu ochrony środowisk, siedlisk oraz lub ostoi roślin i grzybów chronionych, umieszczania tablic reklamowych. Reasumując, akurat grzybów zbierać nie będzie wolno, natomiast uważam, że te grzyby są właśnie wartościowe, żeby pozostały w tym środowisku, tak jak ten próchniejący pień, o którym wcześniej mówiliśmy. Natomiast co do samych ławeczek, co do tego, co to ma być, będzie to na pewno poddane, każdy pomysł będzie poddany analizie. Ja dzisiaj się nie zobowiążę w ten sposób, że odpowiem na pewno tak lub na pewno nie, bo to będzie zależało od zakresu. Ktoś będzie myślał, owszem, ławeczka, ale tą ławeczkę będzie chciał postawić przy jakiejś trasie, na przykład, nie wiem, biegowej czy alejce asfaltowej, którą będzie chciał wybudować i będzie to miało zupełnie inny wymiar. Z doświadczenia i z praktyki wiem, że każdorazowo trzeba to indywidualnie analizować. Na pewno z naszej strony nie ma potrzeby, aby coś, co nie będzie stanowiło zagrożenia, żeby było utrudnieniem dla mieszkańców. Ale z pewnością zbieranie jakichkolwiek roślin, w tym także grzybów, nie jest dopuszczone i to proponujemy w tych zakazach. Inaczej nie miałoby to najmniejszego sensu w tym wypadku.
Dziękuję. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Czy można prosić o pokazanie, bo tam była taka mapa, ale bardzo szybko przemknęła, granic tego tak użytku jest. Ekologicznego.
Czy mogą panowie uruchomić?
i czy one będą jasno oznaczone dla mieszkańców?
To znaczy, to już jest zobowiązanie dla administratora, natomiast granice...
No to jest chyba, to jest ta bardzo nieregularna,
tak jest,
niegeometryczna figura, tak?
Tak jest. To są te granice, które zawierają wartościowy skład roślinny czy zwierzęcy i są w takim stanie własności, że możemy objąć to ochroną. To jest ten teren, przy czym my pracujemy też nad innymi obszarami, ale w tej chwili nie możemy tego przedstawić. Będzie to prawdopodobnie za następnych kilka miesięcy, na pewno w przyszłym roku i będzie to bardziej komplementarnie uzupełniające się. W tym wypadku konkretnie te 37 hektarów, które proponujemy, które jest w załączniku, dokładnie wytyczone są granice, to jest przebieg wzdłuż tej czerwonej linii. Głównie to są tereny nad, bo to oczywiście Państwo widzicie, że to jest z południa na północ płynąca rzeka Warta i to, co można było objąć tutaj, a nie narusza praw własności, to to zostało zaproponowane do objęcia użytkiem.
Moje pytanie dotyczyło tego, czy jeżeli, nie wiem, rodzina idąc jesienią z dziećmi będzie tam zbierać liście, to czy po przejściu dość trudnej do ustalenia granicy, nie wiem, jakaś Straż Ochrony Przyrody nałoży na nich mandat, czy będzie to jasne i wyraźne, gdzie te liście można zbierać, a gdzie już niestety można się tylko przejść?
Nie potrafię na to odpowiedzieć, bo nie kojarzę, żeby funkcjonowało coś takiego jak Straż Ochrony Przyrody. Mamy użytków wiele i myślę, że istotne jest pewne przesłanie. Chronimy to, co jest wartościowe, natomiast nikt tam nie stoi z karabinem, przesadzam, ale nikt nie stoi w taki sposób, że będzie pilnował za rękę. Sposób znakowania jest określony w prawie, natomiast przy okazji podzielę się z Państwem uwagą, że rozporządzenie, które określa, jakie mają być tablice informacyjne, jest tak nieżyciowe, że rozmiar tej tablicy jest wielkości bodajże 4 metry szerokości, a więc w praktyce stosuje się zupełnie mniejsze tablice, choć nie do końca zgodne z prawem, bo te zgodne z prawem są takie, że pierwszy powiew wiatru zwiałby tak olbrzymią blachę z informacją.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń, zatem możemy przejść do przegłosowania projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. I proszę o oddawanie głosu, jak już będzie. Proszę o oddawanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie tego projektu. Czy wszyscy już oddali głos? I proszę o podanie wyników. 25 osób za, 1 osoba przeciw, 1 się wstrzymała. Projekt został przyjęty. Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi.
Dziękuję bardzo.
I przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji. Jest to punkt 27. Projekt stanowiska PU604. /16S wersja B w sprawie kwot przeznaczanych na finansowanie zwycięskich projektów wybranych w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Projekt przedstawi pan radny Michał Borczkowski.
Tak się akurat złożyło, że na tej dzisiejszej sesji 13 grudnia są dwa projekty uchwał, którymi się zajmowałem. Tym razem prezentacja będzie znacznie krótsza, też tematyka jest mniej rozległa. Dotyczy, czy prezentacji w ogóle sensu stricte nie będzie. Natomiast to, co powiem, zajmie mniej czasu. Dotyczy, przedmiotem tutaj tego punktu porządku obrad jest projekt stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie kwot przeznaczanych na finansowanie zwycięskich projektów wybranych w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. To stanowisko ma 7 punktów, natomiast nie będę go Państwu całego czytał, macie Państwo to w materiałach na sesję. Jego istota sprowadza się do tego, że to stanowisko Rady Miasta stabilizuje kwoty przeznaczane na poznański budżet obywatelski na wartość równą 0,5% dochodów ogółem budżetu miasta Poznania, zaokrągloną w górę do pełnego miliona, zarazem z taką modyfikacją, że ta kwota mogłaby być zwiększana o każdy milion złotych na każde zmniejszenie zadłużenia miasta per saldo
saldo o 100 milionów złotych w porównaniu do stanu zadłużenia na koniec 2016 roku. I to skąd to stanowisko? Proszę Państwa, w ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost kwot przeznaczonych na budżet obywatelski. W 2015 roku było to 10 milionów, w 2016 15, teraz w tym na 2017 na projekty teraz będzie 17,5 miliona. Tymczasem zadłużenie miasta kształtuje się na poziomie około 1,5 miliarda złotych. Nie wszystkie dochody miasta Poznania są pokrywane z wpływów. Na przykład w 2016 roku około 75 milionów dochodów było pokryte ze sprzedaży, czy też miało być pokryte ze sprzedaży majątku. Niektóre projekty są wciąż niezrealizowane. Jeśli wierzyć informacjom na internetowym Urzędu Miasta, jeszcze nie jest zrealizowany jeden projekt z 2014 roku, jeden projekt z 2015 roku. Projekty, które miały być zrealizowane w 2016 roku, tylko jeden z nich na ten moment został zrealizowany. Też ciągle słyszymy o kolejnych problemach z wykonawstwem projektów, które wygrały budżet obywatelski, czy to związane z opóźnieniem realizacji, czy w ogóle z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji, a nawet wiemy o tym, że o dwóch projektach, które nie będą realizowane. Co więcej, mam teraz też również nowe zasady, które na ten moment trzeba powiedzieć, że się nie sprawdziły. Frekwencja spadła nam o połowę, z 73 tysięcy w 2015 roku do 38 tysięcy w tym roku. Osiągnęła poziom 6% uprawnionych. Jest to mniej więcej poziom, tak ja mam takie skojarzenie, frekwencji w wyborach do rad osiedli, która też jest bardzo, bardzo niska. I ze względu na to wszystko, to kolejne podwyższanie tych kwot. Jeszcze przypominam zapowiedź prezydenta sprzed około, no chyba dwóch lat, to element kampanii wyborczej, że nawet usytuowanie tego budżetu obywatelskiego na poziomie 30 milionów złotych wydaje się nieuzasadnione. I to stanowisko właśnie wychodzi z założenia konieczności pewnego usystematyzowania sposobu naliczania środków na budżet obywatelski i stworzenie pewnej racjonalnej reguły tego naliczania. Też celem tego stanowiska jest uniknięcie wszelkich decyzji takich arbitralnych, dyktowanych jakimiś bieżącymi pobudkami politycznymi. Można sobie wyobrazić, że na przykład jak będą się zbliżały wybory, nagle te kwoty będą gwałtownie rosły, czy żeby te decyzje po prostu nie były, i tu znowu dzisiaj padnie to słowo, populistyczne. I też należy myśleć o tym, by znaleźć pewien złoty środek między zasadą reprezentacji, która znajduje wyobrażenie w sprawowaniu władzy przez radnych miejskich i prezydenta, a zasadą bezpośredniości. I biorąc pod uwagę, że mówimy o sprawach finansowych, o kwestii, ile środków finansowych powinno być przeznaczone na budżet obywatelski, punktem wyjścia właśnie powinien być sam budżet miasta Poznania, bo to on, w końcu jego stan, zapewnia podstawy do finansowania wszelkich przedsięwzięć w naszym mieście. I dlatego też stąd ta reguła, właśnie by te kwoty przeznaczone na budżet obywatelski, by je usytuować na poziomie 0,5% dochodów ogółem miasta Poznania. Jeśli mamy dochody, to wobec tego, co mamy do wydania, powinniśmy wskazywać, ile chcemy wydać. To odniesienie do dochodów wydaje się najbardziej zdrowe, a zarazem, biorąc pod uwagę taki efekt społeczny, by też te kwoty, które będą przeznaczane na te projekty, bo one były łatwo zapamiętywalne dla mieszkańców, przyswajalne, też jest ten stanowisko postuluje wprowadzenie tej zasady zaokrąglenia tego 0,5% dochodów ogółem budżetu miasta do pełnego miliona złotych w górę. Przykładowo, gdybyśmy wzięli pod uwagę dochody ogółem miasta, które pan prezydent wskazał w projekcie budżetu na 2017 rok, jest to ponad 3 miliardy 200 milionów złotych, z tego 0,5% jest to ponad 16 milionów 200 tysięcy, zaokrąglone w górę do 1 miliona daje kwotę 17 milionów złotych, czyli jak Państwo widzicie, jest to raptem o 0,5 miliona mniej niż było w tym roku. No jest to kwota bardzo podobna, ale kwota, która już znajduje jakieś jest zakotwiczona w stanie finansów, w stanie budżetu naszego miasta. Zarazem też, biorąc pod uwagę, by zachęcać prezydenta do oszczędzania, do spłacania długu miasta, prezydenta, który, tak jak mówię, wcześniej deklarował, że chciałby bardzo mocno zwiększać te kwoty na budżet obywatelski też to stanowisko proponuje tą regułę zwiększania tej kwoty wynikłej z tej 0,5% dochodów ogółem miasta o każdy 1 000 000 zł za każde zmniejszenie zadłużenia miasta o 100 milionów złotych. No jest to dość duża proporcja, natomiast też to zadłużenie 1,5 miliarda złotych też jest znaczne i warto jednak by myśleć o tym, jak to zadłużenie zmniejszać. Może jeszcze powstać taka pewna wątpliwość, czy ten cały mechanizm, czy on nie będzie nieczytelny dla mieszkańców, tylko proszę Państwa, ten mechanizm, on przede wszystkim ma być dla, w mojej ocenie on nie jest nieczytelny, on jest dość zrozumiały, natomiast on i tak jest dla pracowników Urzędu Miasta, bo to oni tworzą później, tworzą ogłoszenia promujące budżet obywatelski i na tych ogłoszeniach jest już tylko ta finalna kwota, która będzie wynikała z tych zasad, które przewiduje to stanowisko, a nie same te zasady. Także w mojej ocenie nie ma tego ryzyka, bo też jak było dyskusja na temat tego stanowiska, że to może być nieczytelne dla mieszkańców miasta Poznania. Także, no, szanowni Państwo, zachęcam Państwa do zagłosowania za przyjęciem tego stanowiska.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o opinię prezydenta w sprawie tego projektu, to jest ona negatywna. Pan prezydent pisze, w związku z przekazanym projektem stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie kwot przeznaczanych na finansowanie zwycięskich projektów wybranych w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego autorstwa Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość uprzejmie informuje, że w odniesieniu do przedmiotowego projektu podtrzymuje negatywną opinię wyrażoną przeze mnie w piśmie z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Informuję ponadto, że w mojej ocenie przyjęcie punktu 5 wyżej wymienionego projektu stanowiska może spowodować zmniejszenie przejrzystości zasad poznańskiego budżetu obywatelskiego, który zgodnie z przyjętymi założeniami powinien opierać się na jak najprostszych regułach. Nie widzę tutaj opinii żadnej komisji. Chyba nie było opiniowane przez komisję, z tego nie było opiniowane przez żadną komisję. Opinia prawna akceptuje pod względem formalno-prawnym projekt stanowiska pan radca prawny Tomasz Witulski. I nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Głosowała przeciw temu stanowisku z prostej przyczyny. Ja uważam, że to, jak powinien wyglądać dalej budżet obywatelski, o tym powinna zadecydować komisja samorządowa. I to jest ta jednostka, czy ten organ, który powinien dalej zająć się zasadami, które wypracuje dotyczącymi budżetu obywatelskiego. Był zespół, który był powołany w tym roku. Ja tylko przypomnę, że pan radny nie wziął udziału, jak i pana cały klub, w pracach tego zespołu, gdzie mógł przenieść te wszystkie swoje nowinki, czy trudno to nazwać. Nie brał pan udział w pracy tego zespołu. Zachęcam do tego, aby teraz pan zaangażował się w pracę i w ramach komisji samorządowej wypracował przejrzyste zasady budżetu obywatelskiego. Dzisiaj to stanowisko nie ma najmniejszego znaczenia, bo ono nie wpłynie ani na ten budżet, który jest już realizowany, ani na przyszłość.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemility, przewodnicząca Komisji Samorządowej. Tak?
Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę pani wiceprzewodniczącej Komisji Samorządowej, pani radnej Urbańskiej, że to właśnie Komisja Samorządowa wyznaczyła panią do prac w komisji i w zespole dotyczącym budżetu obywatelskiego. I jakoś nie przypominam sobie, żeby pani zechciała chociażby raz zdać sprawozdanie z prac w tym zespole. Także teraz kierowanie uwag do pana Michała Boruczkowskiego, także członka komisji samorządowej, że tutaj coś zrobił nie tak, jest po prostu wysoce niestosowne. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Tak, trzy kwestie. Pierwsza kwestia, to był taki atak ad personam pani radnej odnośnie mojego zaangażowania. Otóż po tym
zeszłorocznym budżecie obywatelskim mocno nieudanym. W ramach zgłaszania uwag indywidualnych zgłosiłem ich bodajże około 30, z tego co mi wiadomo najwięcej spośród wszystkich radnych miasta Poznania i zresztą cały szereg z nich został uwzględniony. Nie wszystkie, między innymi została uwzględniona uwaga, że powinno pozostawić je karty papierowe, co w mojej ocenie w dużym stopniu przyczyniło się do spadku tej frekwencji, no ale to już była decyzja tutaj zespołu, także to się chodzi o moje zaangażowanie. Druga rzecz, kwestia kompetencji. Pani radna, to nie jest to przypadek, że jest to stanowisko Rady Miasta Poznania, a nie żadnej z komisji, dlatego że organem właściwym do uchwalania budżetu Miasta Poznania jest Rada Miasta Poznania, a to stanowisko mówi o tym, o wyrażeniu woli odnośnie tego, ile środków będzie w budżecie przeznaczone na projekty związane z budżetem obywatelskim, dlatego jeśli chodzi o kompetencje, jak najbardziej to Rada Miasta Poznania jest najwłaściwszym organem, by to stanowisko uchwalić. I ostatnia kwestia, no to oczywiście, że to stanowisko nie ma mieć zastosowania do tej edycji, która no już miała miejsce w zasadzie, można powiedzieć, odgłosowanie się odbyło, ale ma ono mieć skutek na przyszłość. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej osób chętnych do zabrania głosu, zatem proszę o tablicę do głosowania, żeby przyjść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego stanowiska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Bardzo proszę o podanie wyników. No. Ale co jeszcze? No dobrze. Przyznam, że nie podoba mi się to, że Państwo wnioskujecie o to jeszcze raz, tak? Ja już zagłosowałam, tu nic nie wyszło. Tak, ja już głosowałam, nie ma nic. Grzegorz, powtarzać? Nie podoba mi się to. Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz mówi, że można przeprowadzić ponownie, zatem zgodnie z... zresetować. W sensie, że więcej radnych się pomyliło. I PiS się pomylił, i PO. Byłby ciekawy wynik. Dobrze, czy teraz już wszyscy Państwo radni zagłosowali zgodnie z tym, jak chcieli? To bardzo proszę o podanie wyniku. 9 radnych było za, 14 przeciw, 6 osób się wstrzymało. Zatem projekt nie został uchwalony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i w tej chwili przechodzimy jeszcze do dwóch uchwał skargowych. Jest to uchwała w sprawie projekt 745 /16 w sprawie skargi RK na prezydenta miasta Poznania i będzie ten projekt przedstawiony przez panią radną Dominikę Król, przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Skarga RK na prezydenta miasta Poznania wpłynęła do Rady Miasta w dniu 21 października 2016 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut planowanego usunięcia 1300 drzew nad Maltą. Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej zbadała skargę na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 roku. Z materiałów wyjaśniających złożonych przez prezydenta miasta Poznania wynika, że wskazany teren zarządzany jest przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. W okresie letnim podczas gwałtownych burz na terenie Malty dochodziło do wypadków, w których osoby spacerujące ponosiły obrażenia spowodowane spadającymi gałęziami i konarami drzew. W związku z tym POSIR podjął działania mające na celu zminimalizowanie występowania tego typu zagrożeń w przyszłości i w dniu 11 maja 2016 roku zawarł umowę z pracownią dendrologiczną, której przedmiotem było wykonanie ekspertyzy drzewostanu na obszarze wokół Jeziora Maltańskiego. W wyniku przeprowadzonych czynności zbadano około 1300 drzew. Większość drzew wymaga wykonania czynności pielęgnacyjnych. Część drzew musi być wycięta. Na tej podstawie POSIR zlecił firmie zewnętrznej wykonanie usług pielęgnacyjnych, które objęły m.in. 31 drzew w okolicy ujścia rzeki Cybiny. Usługa wykonana została przez firmę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni. Na dzień 28 września 2016 roku na terenie Malty nie przeprowadzono żadnej wycinki drzew. Dodatkowo prezydent wskazał, że zgodę na wycinkę drzew stanowiących własność miasta Poznania wydaje marszałek województwa wielkopolskiego. Na tej podstawie Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej rekomenduje uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do przegłosowania tego projektu uchwały. Bardzo prosimy o tablicę do głosowania. I bardzo proszę o głosowanie za uznaniem skargi za bezzasadną, bądź przeciw takiemu uznaniu, bądź o wstrzymanie się od głosu. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni już oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 22 osoby były za, 1 osoba przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Zatem skarga została uznana za bezzasadną. I kolejny projekt uchwały dotyczący tym razem skargi. Jest to projekt uchwały PU 739/16 w sprawie skargi PU na komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania. Projekt uchwały miała przedstawić pani radna Lidia Dudziak, ale przedstawi pan Krzysztof Skrzypiński, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przedmiotem skargi jest bezpodstawne pozbawienie zdaniem skarżącego jego prawa do zwrotu kosztu dojazdu w charakterze świadka w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. Z materiałów wyjaśniających, skarga jest skierowana na komendanta Straży Miejskiej. Z materiałów wyjaśniających komendanta Straży Miejskiej wynika, iż skarżący w dniu 13 października tego roku został ukarany mandatem karnym za popełnienie wykroczenia drogowego polegającego na parkowaniu samochodem osobowym na odcinku drogi objętej znakiem zakazu zatrzymywania się. Patrol Straży Miejskiej stwierdził naruszenie przepisu prawa ruchu drogowego w dniu 30 sierpnia tego roku. Skarżący jako właściciel pojazdu został wezwany w piśmie z dnia 22 września do podania osoby kierującej samochodem. Jednocześnie w piśmie tym wskazano, iż o ile uzna on to za stosowne i za właściwe, może pojawić się w siedzibie Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień. W piśmie wskazano również przepisy kodeksu wykroczeń, na których oparto wezwanie oraz podano numer telefonu do osoby prowadzącej sprawę. Skarżący uznał za właściwe stawić się osobiście w siedzibie referatu drogowego Straży Miejskiej i po rozmowie z prowadzącą postępowanie strażniczką miejską przyjął mandat karny za popełnione wykroczenie. Tym samym podjął decyzję skutkującą zakończeniem postępowania w sprawie o wykroczenia. W dniu 13 października tego roku do komendy Straży Miejskiej wpłynął wniosek o zwrot kosztu przejazdów na wezwanie do siedziby referatu drogowego Straży Miejskiej. W odpowiedzi wnoszącemu wyjaśniono, że w świetle obowiązujących przepisów brak jest podstawy prawnej do wydatkowania przez komendanta Straży Miejskiej środków na pokrycie kosztów poniesionych przez świadka w trakcie prowadzonego przez Straż postępowania wyjaśniającego. Wskazano, że Straż Miejska jest samorządową formacją umundurowaną i koszty jej funkcjonowania są pokrywane z funduszy gminy miasto Poznań, a tymczasem zgodnie z artykułem 119 Kodeksu postępowania o wykroczenia koszty ponoszone w toku postępowania wyjaśniającego są wydatkami Skarbu Państwa. Dodatkowo wyjaśniono, że wypłacenie przez komendanta kierującego jednostką budżetową gminy należności bez umocowania prawnego byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, gdyż zgodnie z artykułem 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszenie stanowi dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu lub upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. W związku z powyższym komisja proponuje uznanie skargi za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do przegłosowania tej propozycji uznania skargi za bezzasadną. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Prosimy o podanie wyników. 20 radnych było za, jedna osoba była przeciw, 6 osób się wstrzymało. Skarga została uznana za bezzasadną. I zamknęliśmy w ten sposób punkt 27. Punkt 28 został wycofany. Przechodzimy zatem do punktu 29. Informacji o pracach prezydenta miasta Poznania. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. I najważniejsze informacje za okres od ostatniej sesji Rady Miasta Poznania z prac prezydenta i Urzędu Miasta Poznania. Jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, to już dzisiaj podczas sesji akad mógł się państwu przedstawić nowy dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan Ziemowit Borowczak, który objął tę funkcję w dniu 1 grudnia tego roku. 8 grudnia został oddany do użytku nowy parking w kompleksie biurowym przy ulicy Zabramką. Parking ten dzięki tej inwestycji będzie umożliwiał nie tylko parkowanie mieszkańcom, przypomnę, że będzie tam blisko 200 miejsc dla otwartej publiczności, dla mieszkańców. Na samym placu kolegiackim tych miejsc było dotąd 60. Część już jest zajęta pod prace archeologiczne, jak wiadomo, a wraz z przebudową placu kolegiackiego, która rozpocznie się w połowie przyszłego roku, te miejsca docelowe akurat z placu kolegiackiego płyty tegoż placu znikną, ale ponieważ powstał ten parking, te miejsca parkingowe dla mieszkańców i dla interesantów będą zapewnione. Do końca Świąt Bożego Narodzenia można parkować nieodpłatnie, to jest taki okres promocyjny. Później oczywiście, kiedy zostanie wprowadzona normalna odpłatność dla mieszkańców rejonu tutaj placu Kolegiackiego, ulicy Wszystkich Świętych oraz ulicy Zabralką, będą na pewno stworzone preferencyjne abonamenty, a z kolei parkowanie dla wszystkich będzie dostępne przez pierwsze pół godziny nieodpłatnie, także również interesanci naszego Urzędu Miasta będą mogli na przykład też tutaj podjechać, zaparkować, coś załatwić w Urzędzie Miasta i z powrotem wrócić. Zakończył się kolejna edycja budżetu obywatelskiego w sali białej. 6 grudnia miała miejsce uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki, wręczono także certyfikaty autorom zwycięskich projektów. W kategorii projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów, 4831, zdobył projekt trener osiedlowy, trener senioralny. Są to darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania. Drugie miejsce w kategorii tej zdobył projekt Sport, Woda i Rodzina nad Jeziorem Rusałka, a trzecie Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii Zoo. W tym roku po raz pierwszy poznaniacy głosowali według nowych zasad, które przygotował 30-osobowy zespół. Chodziło o to, by kryteria oceny były bardziej precyzyjne, a szansa na otrzymanie pieniędzy miały nie tylko duże projekty dla całego miasta, ale także dzielnicowe. Mieszkańcy mieli, przypomnę, do wyboru 128 projektów, 43 ogólnomiejskie i 85 regionowych z poszczególnych dzielnic naszego miasta. Podczas internetowego głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego dano niemal 39 tysięcy głosów ważnych. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet wynosi 17,5 miliona złotych, a więc o 2,5 miliona złotych więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o kwestie transportowe, tutaj wspomnę o tym, że nastąpiło podsumowanie sezonu poznańskiego roweru miejskiego. Obecnie system ten rozrósł się do 61 stacji i 700 rowerów zarazem. Użytkownikom udostępniono pojazdy z fotelikami dla dzieci. To było też takie, tutaj była też taka propozycja państwa radnych. Oraz w stacjach w pobliżu Jeziora Maltańskiego, także rowerki dla najmłodszych. Dla posiadaczy biletów okresowych na karcie PK udostępniono także promocyjną taryfę. Po rozbudowie nastąpił gwałtowny wzrost zarówno liczby użytkowników, jak i wypożyczeń. W rekordowym sierpniu liczba wynajęć rowerów przekroczyła 72 tysiące. Najpopularniejszymi stacjami poznańskiego roweru miejskiego była Powiejska, Rondo Rataje oraz Małe Garbary. System zyskał też nowych użytkowników, w sumie jest ich już prawie 60 tysięcy. 6 grudnia nastąpiło podpisanie ważnego porozumienia również transportowego, mianowicie od przyszłego roku, od wiosny, zwiększy się zasięg obowiązywania biletu bus, tramwaj, kolej, BTK. Zostanie on bowiem rozszerzony z obecnych 30 do 50 km od Poznania. Każdy taki bilet będzie automatycznie biletem sieciowym ZTM na strefę A Poznańskiej Komunikacji Miejskiej. Okresowy bilet sieciowy ZTM da możliwość korzystania pasażerom z przejazdów kolejami regionalnymi na terenie stolicy Wielkopolski pomiędzy wszystkimi stacjami z nazwami Poznań oraz Kiekrzem. Przygotowanie nowej, jeszcze lepszej oferty dla pasażerów to efekt oczywiście współpracy naszego miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Bilety BTK wprowadzone zostały w grudniu 2012 roku przez przewozy regionalne wspólnie z kolejami wielkopolskimi oraz ZTM. Za taki bilet, który do tej pory sprzedano już kilka tysięcy, trzeba zapłacić w zależności od strefy taryfowej od 20 do 40% mniej niż za dwa oddzielne bilety miesięczne sieciowe. 6 grudnia pojawiła się jeszcze informacja potwierdzająca, że jeszcze w tym miesiącu zostaną zamontowane nowe wiaty na przystankach autobusowych, na których do tej pory nie było właściwej ochrony przed wiatrem i opadami dla pasażerów. Tych wiat będzie 15 i lokalizacja została wybrana w porozumieniu z radami osiedli. Nowe wiaty zostaną zamontowane głównie na peryferyjnych przystankach. W dużej części są to miejsca, na które do tej pory w ogóle, tak jak wspomniałem, nie był wiat, albo też miejsca, które już wymagały pewnej renowacji. Od 1 grudnia tego roku do 31 marca przyszłego roku na zlecenie ZDM-u Biuro Kontakt Poznań przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców w zakresie zimowego utrzymania ulic w przypadku obrodzenia lub zaśnieżenia. Pracownicy ZDM-u pełnią w tym zakresie dyżur całą dobę. Jeśli chodzi o kwestie teraz dla seniorów, 1 grudnia odbyła się Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. Pod tym szyldem miasto prowadzi działania na rzecz edukacji osób starszych w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Na ten autorski projekt Poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych składa się m.in. cykl spotkań z seniorami, wydanie specjalnego informatora oraz przygotowanie filmowych spotów edukacyjnych. W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa środowiska seniorskich organizowane są także dwa rodzaje zajęć. Pierwsze to przygotowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego oraz Policją dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Drugi zaś to zajęcia dotyczące pomocy medycznej. Myślę, że ważna informacja od strony też nieruchomościowej, także dochodowej miasta. Po wielu latach udało się miastu sprzedać w trybie przetargu otwartego, ustnego nieruchomość byłego szpitala, dawnego szpitala przy ulicy Szkolnej. Jest nim wyłoniona w przetargu firma spółka MediSystem z kapitałem francuskim, która zaoferowała za tę nieruchomość ponad 40 milionów złotych. Miasto Poznań promowało tę nieruchomość jako teren pod inwestycje o zróżnicowanym charakterze. Przypomnę, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczona jest na nim funkcja zarówno kultury, usług hotelarskich, nauki, zdrowia, szkolnictwa wyższego, handlu, gastronomii, biur oraz rzemiosła. Sprzedaż nieruchomości ma zostać sfinalizowana w styczniu 2017 roku. Dla nas, co też podkreślał pan prezydent, to też dowód na to, że inwestorzy doceniają nasze działania rewitalizacyjne, ale także zmiany, jakie zachodzą w mieście i chcą lokować w Poznaniu swój kapitał. 9 grudnia przy udziale również radnych miejskich, tutaj pana przewodniczącego, pani przewodniczącej Lidii Dudziak, pana radnego Skrzypińskiego, pani radnej Dnelskiej, także wspomnianego przewodniczącego Ganowicza i pana radnego Kani, odbyło się otwarcie nowej siedziby Straży Miejskiej, głównej siedziby Straży Miejskiej, która ma miejsce przy ulicy Głogowskiej 26. Docelowo chcemy tam, żeby mieściły się wszystkie ogólnomiejskie referaty Straży Miejskiej. To jest bardzo ważne, bo to też usprawnia pracę tej służby. Przy okazji również udało się przenieść do tego budynku referat grunwaldzki, który do tej pory mieścił się na Jeżycach. I w tym zakresie również w ramach reformy Straży Miejskiej można powiedzieć, że wszystkie referaty dzielnicowe od tego momentu pracują w swoich rejonach działania. Myślę, że ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym, to warto też wspomnieć, że tegoroczne Betlejem Poznańskie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ odbywa się w dwóch miejscach, tradycyjnie na Starym Rynku, ale także na Placu Wolności. W ramach oczywiście obydwu jarmarków zaplanowano wiele wyjątkowych atrakcji, licznych świątecznych koncertów, kolęd, spotkania ze świętym Mikołajem, co już miało miejsce, no i Gwiazdorem rzecz jasna w naszych realiach poznańskich. Oczywiście miasto jest też przystrojone, jak Państwo zauważyliście, świątecznie i to nie tylko ścisłe centrum, ale także śródmiejskie rynki i place. W tym roku dzięki zaangażowaniu też Rady Osiedla Główna udało się również oświetlić tę część miasta. Jarmarki obydwa otworzył prezydent Jaśkowiak. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. W miniony weekend z kolei odbył się Steel Poznań Ice Festival. Była to 11. edycja festiwalu rzeźby lodowej, która odbyła się tradycyjnie na Starym Rynku. Można było zobaczyć oczywiście na żywo, jak powstają niepowtarzalne lodowe figury. Także myślę, że było to ciekawe wydarzenie. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, tutaj w wspomnianym budynku za bramką powstała także 8 grudnia pierwsza część takiej miejskiej przestrzeni coworkingowej, która jest otwarta dla młodych przedsiębiorców w szczególności. Jest to 500 metrów kwadratowych przestrzeni, które będzie właśnie pełniło miejsce spotkań, pracy, także wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Strefa jest, tak jak wspomniałem, przestrzena dla głównie, ale niekoniecznie młodych ludzi, w tym także studentów, przedstawicieli także wolnych zawodów, wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z fachowej pomocy pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa. Dyżury tam na miejscu będą pełniły 3 osoby oraz przedstawicieli firm, które zadeklarowały swoją pomoc i chcą podzielić się praktyczną wiedzą o prowadzeniu biznesu. Organizatorzy strefy za główne cele brali właśnie wspieranie projektów innowacyjnych, opartych o nowe technologie. Strefa ma być także miejscem licznych wydarzeń specjalnych, m.in. konkursów, spotkań mentorskich i konferencji. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Czy są chętni do zabrania głosu? Nie widzę, nie widzę chętnych do zadania pytań. Zatem dziękujemy za przedstawienie informacji o pracach prezydenta miasta Poznania. Punkt interpelacji już został zrobiony, także punkt odpowiedzi na zapytania. I przechodzimy do punktu 32. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa w wolnych głosach i wnioskach chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam punkt wolne głosy i wnioski. Przechodzimy do punktu 33. Zamknięcie sesji. Zamykam 39. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję.